Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Moje nazwisko Marek Goleń, jestem doktorem nauk ekonomicznych. Na naszej uczelni zajmuję się gospodarką komunalną i mam ogromną przyjemność poprowadzić dla Państwa pierwsze z cyklu wydarzeń, które organizuje nasze Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii pod hasłem webinaria dla samorządowców. Dzisiejszym tematem spotkania jest recykling bioodpadów zawartych w odpadach komunalnych. Natomiast każde kolejne zagadnienie będzie dotykać innych sfer działalności komunalnej. Natomiast wracając do naszego tematu, jest mi niezmiernie miło powitać w studiu troje wybitnych ekspertów związanych z recyklingiem bioodpadów. I może w alfabetycznej kolejności pan Andrzej Krzyśków, specjalista do spraw gospodarki odpadami, dyrektor Progeo, niezależny konsultant w zakresie technologii gospodarki odpadami, autor szeregu publikacji, koncepcji oraz projektów zakładów mechaniczno-biologicznego przetwarzania i systemów gospodarki odpadami, współautor prac o charakterze strategicznym, między innymi gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce, analiza kosztów gospodarki odpadami, ekspertyza w zakresie aktualizacji Krajowego Planu Gospodarki Odpadami do 2028, a także planów gospodarki odpadami dla województw, a nawet dla miasta Kijowa, ekspert w zakresie systemów zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi, prelegent na międzynarodowych konferencjach w zakresie systemów gospodarki odpadami, współautor kilkuset opracowań i kilkudziesięciu publikacji z zakresu gospodarki odpadami, ochrony środowiska i studium wykonalności. Bardzo serdecznie witamy. Hanna Marlier, prezes zarządu Green Management Group, specjalistka z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami, od ponad 15 lat związana z branżą gospodarki odpadami, z branżą gospodarki komunalnej. Aktywnie uczestniczy w debacie publicznej na temat krajowego i europejskiego prawa, konsultantka krajowych i międzynarodowych organizacji branżowych, w tym Komisji Europejskiej, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, autorka licznych analiz branżowych, raportów i opracowań oraz publikacji w prasie branżowej oraz prelegentka podczas kluczowych wydarzeń w tematyce ochrony środowiska w Polsce. Czynnie działa także w sektorze pozarządowym poprzez Fundację Proterra. I kolejny nasz gość, Michał Paca, prezes zarządu bioodpady.pl. Od 2000 roku zawodowo porusza się w obszarach gospodarki odpadami, oczyszczania ścieków i energii odnawialnej. Jest prezesem spółki bioodpady.pl, zajmującej się przetwarzaniem odpadów biodegradowalnych w sposób bezpieczny i przyjazny środowisku oraz specjalizującej się w zmienianiu bioodpadów w nawóz i energię. Jako praktyk założył Fundację Las na Zawsze, realizującą ideę ochrony bioróżnorodności lasów, a także pozytywnego i twórczego działania pomagającego ograniczać skalę zmian klimatycznych. Ja jestem w branży gospodarki odpadami komunalnymi od 2010 roku, więc też już jakiś czas. Specjalizuję się w reformie, która nazywana jest potocznie rewolucją śmieciową, jej wpływowi na nasze odpady komunalne. A wracając do naszego dzisiejszego tematu, bardzo serdecznie witam wszystkich gości, również których mamy przed ekranami komputerów, tabletów czy telefonów. Dla Państwa dzisiaj będziemy prowadzić moderowany czat, za pomocą którego możecie Państwo wszystkim naszym ekspertom zgromadzonym w studiu przekazywać swoje pytania. Czat będzie moderowany, to oznacza, że ja go nie śledzę. Mamy do tego odpowiedniego specjalistę, który pogrupuje Państwa pytania w problemy i spriorytetyzuje, bo nie wiemy jeszcze, jak duże będzie z Państwa strony zainteresowanie dyskusją, więc prosiłbym bardzo serdecznie o to, żebyście Państwo przedstawiali się przed sformułowaniem pytania, czy też przed wypowiedzią, którą byście chcieli przekazać do naszej dyskusji. Nie tylko z nazwiska, ale najlepiej też i z instytucji, ponieważ ja mogę nie otrzymać Państwa pytania, jeżeli ona będzie anonimowe. I jeśli Państwo będziecie mieć pytanie do konkretnej osoby, to też proszę zawrzeć taką informację w pytaniu. Jeśli nie będzie takiej informacji, to każdy z Państwa będzie mógł przejąć to pytanie. Jeśli chodzi o sam problem, którym dzisiaj się zajmiemy. Proszę Państwa, od dłuższego już czasu mamy jako kraj, jako członek Unii Europejskiej zajmować się recyklingiem odpadów komunalnych. Mamy coś takiego jak ramową dyrektywę odpadową, która formuje dość ambitne cele i już za 2 lata mamy osiągnąć 55% recyklingu ogólnej masy wytwarzanych odpadów komunalnych, podczas gdy w tej chwili statystyki krajowe pokazują mniej więcej 25-30%. I to jest szczyt możliwości, które w obecnym modelu stosowanym przez służby komunalne możemy osiągnąć. Modelu, który opiera się na gospodarowaniu odpadami zmieszanymi. Jak wiecie Państwo zapewne, polityka krajowa daje nam przede wszystkim kija. To znaczy mamy w systemie prawa wbudowane kary dla tych samorządów, które nie osiągną poziomu. No marchewek jest trochę mniej. I będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, jak sobie poradzić z tymi zadaniami, żeby te ambitne cele, które jako wspólnota europejska sobie stawiamy, były możliwe do osiągnięcia. W trakcie naszego spotkania będziemy mieli takie 3 główne części. Za chwilkę oddam głos ekspertom i każdy z ekspertów będzie miał kilka minut na przedstawienie rozwiązań, które proponuje branży, które preferuje, które jego zdaniem czy też jej są najlepsze. W drugiej części będziemy mieli dyskusję pomiędzy ekspertami. Będzie można się odnieść wzajemnie do argumentów, które przedstawiamy. Jak również już na tym etapie prawdopodobnie będę mógł przekazać Państwa zagadnienia, które będziecie chcieli poruszyć. I gdy już będziemy mieli wyczerpane mniej więcej tematy, które będziemy chcieli poruszyć w studiu, ja będę przekazywał ekspertom pytania, które Państwo sformułujecie na czacie. A zatem przejdziemy już do części merytorycznej. Oddaję głos panu Andrzejowi Krzyśkowowi. Proszę o przedstawienie koncepcji, którą pan preferuje, jakby, którą pan doradza służbom komunalnym.
Dzień dobry, witam państwa. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. W 10 minut bardzo trudno powiedzieć na temat bardzo obszerny, którym jest przetwarzanie odpadów biologicznych w instalacjach fermentacji, ale spróbuję. Proszę Państwa, najważniejsze jest to, że każda inwestycja, każdy projekt, trzeba do niego podejść bardzo indywidualnie. Nie ma jednej recepty, jednego dobrego rozwiązania. Mamy kilka technologii, technologia mokra, technologia sucha ciągła, technologia okresowa. Wszystkie są metodami, technologiami sprawdzonymi. Będziemy tutaj dzisiaj o nich również słyszeć. Natomiast jeżeli mówimy o bioodpadach komunalnych, które są dzisiejsze webinarium jest temu poświęcone, wydaje się najbardziej optymalną technologia fermentacji suchej ciągłej. Ze względu na to, że ona może przejąć największy strumień odpadów, najbardziej szeroki, taki, które zbieramy w naszych gminach. Jeszcze jedno zdanie, mamy biogazownie rolnicze, biogazownie na oczyszczalnie ścieków, biogazownie komunalne. Jestem przeciwnikiem łączenia tych strumienia odpadów, które skierowane do poszczególnych obiektów, ponieważ mają one nieco inne i odmienne funkcje, ale o tym pewnie będzie jeszcze dalej w dyskusji. Proszę Państwa, wróćmy do doboru technologii. W pierwszej kolejności musimy popatrzeć, jak wyglądają nasze odpady, jaka jest zawartość suchej masy, czyli jaka wilgotność jest tychże odpadów. ponieważ fermentacja mokra to jest najczęściej 5-8% suchej masy do 15%. Fermentacje suche ciągłe dobrze działają między 20-30%, 35% suchej masy, natomiast fermentacje suche okresowe na nieco wyższych poziomach suchej masy. Dlatego bardzo ważna jest forma zbierania bioodpadów. Czy zbieramy je oddzielnie, czy łącznie? Oczywiście fajnie by było, gdybyśmy zbierali je oddzielnie. Natomiast w bardzo wielu gminach tak nie wygląda i częściowo odpady zielone trafiają również do brązowego pojemnika. Następnie musimy zadać sobie pytanie, na co jesteśmy ukierunkowani. Czy jesteśmy obowiązkiem gminy do zagospodarowania całego strumienia bioodpadów? Czy robimy model biznesowy, czyli wybieramy najlepsze kąski dla nas, produkując jak najwięcej biogazu, nie patrząc na pozostałe strumienie odpadów, które są obowiązkiem gminy do zagospodarowania. Następnie oczywiście, jakie mamy możliwości współproduktów dodawania do procesu fermentacji, czy możliwości pozbycia się produktów końcowych wytworzonych w procesie fermentacji. Tutaj pokazałem na slajdach, jak wyglądają, czy mogą wyglądać odpady, o czym my mówimy i jaka jest ich sucha masa. Przykładowy wsad. Proszę Państwa, poniżej 20% to jest materiał najczęściej płynny i jak Państwo możecie zobaczyć, proponuję patrzeć się i popatrzeć, jak który z odpadów najbardziej odpowiada naszym zbieranym odpadom. Tutaj między 20-40% ta fermentacja sucha ciągła poradzi sobie z naszymi odpadami. Jeżeli mamy więcej odpadów zielonych, na pewno idziemy w kierunku okresowych technologii. Jeżeli mówimy o większej ilości odpadów restauracyjnych czy pospożywczych, mówimy wtedy o fermentacji mokrej. Proszę Państwa, zalety fermentacji suchej ciągłej, której tutaj jestem zwolennikiem, to jest przede wszystkim technologia sprawdzona i najpopularniejsza na dzień dzisiejszy w Europie, co zaraz postaram się udowodnić, ale przede wszystkim elastyczna w zakresie zróżnicowania jakości i rodzaju odpadów sadowych, wytwarzania produktów stałych i płynnych, ale tak to, co powiedziałem, rozwiązuje kompleksowo sposób postępowania z bioodpadami, zagospodarowanie tych bioodpadów w gminie. Uzyskuje wysokie poziomy recyklingu, jest opłacalne ekonomicznie, ale uwaga, to około 15 tysięcy ton na rok. Jest to technologia zautomatyzowana, nie wymaga dużych nakładów pracy, wysoka produktywność biogazu, która oczywiście jest uzależniona od wsadu. Higienizacja, dosyć istotny element ze względu na to, że w bioodpadach znajdują się uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego. Fermentacja sucha ciągła najczęściej działa termofilowo, czyli w temperaturze 55 stopni przy 20 dniach daje nam pełną higienizację, także nie mamy problemów z patogenami. No i jeszcze jeden element taki, który chcę tutaj zwrócić uwagę, to możliwość wsparcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który ogłosił nabór na projekt dotyczący kogeneracji z biogazu komunalnego. Nie chcę powiedzieć oczywiście, że inne technologie nie są w stanie się wpisać, natomiast ona najbardziej wpisuje się w program, jeżeli się w niego dobrze wczytamy. Dlaczego uważam, że najbardziej popularne są metody suche ciągłe? Na wykresach na podstawie danych z Witzenhausen Institute zweryfikowałem instalacje, które przynajmniej w swoim wsadem mają 70% bioodpadów i te fermentacje mokre, na niebiesko zaznaczone, kiedyś były bardzo popularne. Natomiast w ostatnim okresie czasu, na ostatnie 6 lat, to ponad 50 nowych instalacji w Niemczech i w Europie generalnie. I widać ten czerwony słupek fermentacji suchej, ciągłej, że jest coraz dłuższy. Jeszcze jeden plus, mamy szereg technologii, czyli nie ma tutaj naruszenia zasady konkurencyjności. Najwięcej instalacji wybudowały firmy Tyni, Hitachi Zosen Innova, Strabag czy Dranko, a fermentacji suchej okresowej Egersma. W Polsce mamy 11 instalacji do przetwarzania bioodpadów bądź odpadów wytworzonych ze zmieszanych, czyli frakcji organicznej ze zmieszanych odpadów, jednakże w wielu miejscach są już przekierowywane na przetwarzanie bioodpadów. Wszystkie są w technologiach suchych. Jeżeli mówimy o przygotowaniu wsadu, dlaczego twierdzę, że jest to elastyczne, nie mamy czasu omawiania dokładnie przygotowania tego wsadu, ale jesteśmy w stanie przyjąć bioodpady w workach, bioodpady luzem, odpady zielone do rozdrabniacza, odpady spożywcze, opakowaniowe, czy odpady płynne. One są kierowane poprzez różne maszyny i urządzenia albo do bunkra na wsad stały, albo do zbiornika na wsad płynny. Także tutaj też dosyć jedna istotna kwestia, że jakieś uszkodzenie jednego urządzenia nie powoduje nam zastoju w karmieniu naszego reaktora i procesu fermentacji. Drugim elementem to jest wytwarzanie produktów. Oczywiście na końcu, tak samo jak zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu, mamy na końcu kompostownię. Nie wszystkie produkty muszą iść do fermentacji. Odpady bardziej zielone będą stanowiły pewnego rodzaju strukturę, ale będą tym potencjalnym elementem uzyskiwania poziomów recyklingu. Tu ze względu na różne możliwości podejścia do odwodnienia produktu możemy sterować tym procesem. Jeżeli mamy zbyt na płynny nawóz, możemy go wytworzyć nieco więcej, bardziej odwadniając produkty. Natomiast jeżeli nie mamy zbytu na płynny, możemy się go w cudzysłowie pozbyć, mieszając pofermentat z materiałem strukturalnym. Dzieje się to na wielu instalacjach i wytwarzamy tylko nawóz stały. Jeżeli mówimy o poziomie recyklingu, nie widzę na dzień dzisiejszy zagrożeń w stosunku uzyskiwania certyfikatów zarówno na polepszacz glebowy, czy na nawóz stały, czy płynny w tym zakresie. Prowadzę takie badania. Nie ma problemu z patogenami, nie ma problemu z innymi elementami. No i proszę Państwa, na pewno ja tutaj pokazałem wysoki poziom recyklingu, ale on po prostu jest zależny od tego, ile mamy zanieczyszczeń i będzie to występowało w każdej technologii. Zanieczyszczenia musimy oddzielić. Natomiast jeżeli produkujemy produkt końcowy w postaci polepszacza czy nawozu, to mamy już recykling organiczny, także utrata masy w procesie jest również zaliczana do recyklingu, więc możemy uzyskiwać wysokie poziomy, ale jeszcze raz powtórzę, zależne od zanieczyszczeń, które znajdują się w naszych odpadach. Analiza ekonomiczna, którą wykonujemy najczęściej do koncepcji, pokazuje nam efektywność ekonomiczną od 15 tysięcy ton i pamiętajmy, że jest to około 200 tysięcy mieszkańców takiego dobrego wsadu, który kierujemy do instalacji fermentacji. Ta opłacalność wzrasta zdecydowanie w przypadku większych wydajności. Natomiast jeżeli mamy mniejsze wydajności, obszary wiejskie, więcej odpadów zielonych, warto się również zastanowić i przeanalizować fermentację suchą okresową. Natomiast moim ideałem, który też już jest w wielu miejscach europejskich, jest tak zwana przeze mnie instalacja hybrydowa, czyli częściowo mokra i częściowo sucha. Z jedną wspólną instalacją zagospodarowania produktów, czy to biogazu, czy to produktów nawozowych. I to jest taki najlepszy kierunek, który można powiedzieć. Podsumowując, proszę Państwa, zagospodarowanie bioodpadów ma kluczowe znaczenie w uzyskiwaniu poziomów recyklingu przez nasze gminy. Na pewno, żeby uzyskać produkty, musimy selektywnie zbierać bioodpady, aby one były jak najczystsze, jak najmniej zanieczyszczeń miały. Na pewno to dopomoże w uzyskiwaniu poziomów recyklingu. Natomiast przewaga fermentacji nad kompostownią jest szeroka, ponieważ oprócz nawozu możemy wytworzyć wiele różnych elementów z biogazu. Dziękuję uprzejmie za uwagę.
Serdecznie dziękuję za tę dyscyplinę czasową, 10 minut, żeby zająć się tym tematem. To jest naprawdę dość ekstremalnie krótki czas, ale nie mamy możliwości dzisiaj Państwu zbyt wiele zaprezentować. Przejdziemy teraz w takim razie szybciutko do następnej koncepcji. Michał Paca, oddaję głos.
Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie. Ja zacznę trochę od innej strony. Ja zacznę od tego, żeby się zastanowić, zakładam, że większość osób, która nas słucha, w jakiś sposób zajmuje się odpadami biodegradowalnymi. I ja zapraszam do odpowiedzenia sobie na pytanie, co my robimy? Co jest tak naprawdę istotą naszej działalności? I jakby to są jeszcze 3 sekundy na to, żeby się spotkać z tym, co się w Was pojawiło. Bo dla mnie ta odpowiedź jest prosta. My robimy produkty dla rolników. Jeżeli zafachaliście się, albo w inny sposób o tym myślicie, to ja uważam, że to jest dobry moment na to, żeby albo zmienić sposób myślenia, albo zmienić branżę. Bo ja od przeszło 12 lat zajmuję się tym, że robię produkty dla rolników. I dla mnie mniejszym wyznacznikiem jest to, czego chcą przepisy dzisiaj, albo będą chciały za 3 lata. Dla mnie wyznacznikiem jest to, jakiej jakości żąda ode mnie rolnik. Bardzo dużo recyklingu, z którym się spotykamy w tym kraju, to jest pseudorecykling, gdzie my mamy środek poprawiający właściwości gleby, z którym nie ma co zrobić. To są sytuacje, które nie powinny się wydarzać. I kluczem jest to, żeby się skoncentrować na jakości tego, co robimy. Jeżeli chodzi o jakość, to jakość bym sprowadził do jednego elementu, który z perspektywy rolników jest kluczowa. Ile jest plastiku w naszym materiale? W Polsce jeszcze nie mamy żadnych wymogów odnośnie ilości plastiku w kompoście, po fermencie, czy w ogóle materiale, który podajemy do procesu biologicznego. Jeżeli chodzi o to, ile my w ogóle możemy tego materiału mieć, to ja bym powiedział, że najpierw zacznijmy od tego, co my badamy. Po pierwsze, badamy bardzo ułomnie, bo badamy tylko to, co jest łatwo zobaczyć, czyli plastik powyżej 2 mm. I udajemy, że tego plastiku poniżej 2 mm to już nie ma. On jest i przy źle wybranej technologii jest go nawet więcej masowo niż tego, który jest większy. Z drugiej strony, dla odbiorcy liczy się, jak dużo tego plastiku koniec końców wyląduje mu na wierzchu, bo jak rozrzucamy kompost, to rozrzutnik talerzowy działa trochę jak separator balistyczny. Lekki plastik spadnie ostatni. I to, że na wielkiej kupie w zakładzie komunalnym nie widać tak bardzo tego plastiku, to w momencie, w którym my go aplikujemy w ten sposób na pole, widać każdy jeden kawałek plastiku, który nam się prześlizgnął. Wracając do parametrów jakościowych, w Unii Europejskiej od 2026 roku zalecane dyrektywą jest 2,5 g na kilogram suchej masy plastiku. To jest dopuszczalny limit i to jest zalecane, dlatego że to jest tylko dla materiałów oznaczonych znakiem jakości CE, czyli takich, które chcemy wywozić za granicę do innego kraju Unii Europejskiej. To nie jest wartość obowiązkowa. I chcę teraz zwrócić Państwa uwagę na jeden kraj, Danię, która od 2016 roku ma dużo surowszy limit niż ten zalecany przez Unię Europejską i co więcej ma jeszcze jeden parametr, który ten taki klasyczny parametr masowy de facto zaostrza czterokrotnie. Dania jest jedynym krajem w Europie, które patrzy na powierzchnię plastiku, która zostaje nam w kompostach, po fermentach albo substratach kierowanych do procesów biologicznych. Dania ma najbardziej surowe wymogi jakościowe. Mówię o tym, bo ja inspiruję się tym, jak Dania podeszła do kwestii swoich bioodpadów. I teraz moim celem de facto w technologiach, które ja dobieram, jest cel na poziomie 0,1 grama na kilogram suchej masy, bo to jest materiał, z którym ja mogę pójść do rolnika i uczciwie mu powiedzieć, że to jest coś, co jego glebie nie zaszkodzi. Że to jest coś, co jest bezpieczne dla gleby. I z materiałem, który osiąga tego rodzaju wartości, ja jestem bezpieczny z tym, że rolnik mi za to zapłaci. Że to jest moje dodatkowe źródło przychodu. Niezależnie od tego, czy to jest kompost, czy to jest poferment, to jest materiał łatwo zbywalny. I teraz chcę pokazać jeden aspekt związany tak jakby z matematyką tego, ile mamy zanieczyszczeń. Jeżeli mamy cel na poziomie 0,1 grama na kilogram suchej masy w kontekście plastiku i porównamy to do technologii, które zajmują się przygotowaniem odpadów kuchennych, mówię w szczególności o odpadach kuchennych, bo te technologie związane z szybką obrótką, z młynami szybkoobrotowymi, bardzo szybko przygotowują nam materiał, ale oferty, które ja dostawałem w zeszłym roku, mówiły o tym, że tam mamy tak zwaną czystość zupy, czyli tego materiału płynnego, który już możemy podawać do technologii fermentacji, jest na poziomie 99,5% czystości. I nie każdy sobie zdaje sprawę, że ten wymóg górny, ten cel 0,1 grama na kilogram suchej masy, wydaje się, że to jest tak jakby niedaleko od tych 99,5% suchej masy, procenta czystości zupy. A to jest bardzo daleko, bo w przypadku tej zupy my mówimy o suchej masie na poziomie 16-17%. Jak sobie przeliczymy te procenty na suchą masę, to po tej stronie jest 300 razy więcej zanieczyszczeń. Jeżeli my idziemy po minimum tego, co jest dopuszczone w Polsce, dopuszczone dzisiaj, kiedy nie mamy de facto żadnych przepisów, to możemy wpaść w pułapkę tego, że koniec końców będziemy wytwarzali produkt, którego nikt nie chce. I to jest najgorsza rzecz, która nam się może przydarzyć. Ja mam jeden sekret związany z jakością materiałów, które sprzedają rolnikom. I on jest bardzo prosty. I to jest rzecz, którą mówię każdemu, kto prowadzi kompostownię, biogazownię. Zero plastiku w procesie biologicznym. Jeżeli wybieramy technologię, która przepuszcza nam plastik, który ma temperaturę miękkości na poziomie 40 stopni Celsjusza, przez proces biologiczny, w którym my tą temperaturę przekraczamy często wielokrotnie, czyli tak jakby trochę zamrażamy ten plastik i go trochę rozpuszczamy, to zmieniamy jego właściwości. I on się zaczyna zachowywać inaczej niż to, co mamy w sklepie. I ten plastik, jak go jeszcze podsuszymy i próbujemy go wyseparowywać w suchy sposób po procesie biologicznym, jest trudny do wyseparowania. I owszem, ten aspekt związany z jakością powyżej 2 mm udaje się osiągać. Ale nikt sobie nie odpowiada na pytanie, ile mam plastiku drobnego, mikroplastiku, który naprawdę nam skaża glebę. I ja z technologiach, które wybieram, z jednej strony robię prostą rzecz. W przypadku kompostowni odpadów zielonych nie ma prawa wejść żaden kawałek plastiku do procesu biologicznego i to trzeba zrobić ręcznie przed procesem. I tyle. Jakby to jest prosty temat, żeby mieć łatwo zbywalny produkt. Z drugiej strony to samo trzeba zrobić w przypadku odpadów kuchennych. I jeżeli chodzi właśnie o odpady ogrodowe, to dla mnie kluczem jest to, żeby konstruować systemy w taki sposób, żeby przyzwyczaić mieszkańców do tego, że to jest materiał, który się zbiera w pojemnikach. Bez żadnych dodatkowych worków foliowych, bez konieczności wypakowywania tego materiału później, bo to jest trudna rzecz i nie każdego stać na to, żeby organizacyjnie to zrobić, chociaż to się finansowo koniec końców opłaca. Po prostu koniec końców opłaca, bo na końcu mamy łatwo zbywalny produkt. Jeżeli doprowadzimy do tego, że w zabudowie jednorodzinnej będziemy co 2 tygodnie zbierali tylko i wyłącznie pojemniki 240 litrów, to my jako instalacje do przetwarzania wypłaszczymy sobie krzywą, w jakiej pojawiają nam się odpady. Bo to jest ilość, którą byśmy odbierali. Jeżeli ktoś ma 300 metrów kwadratowych ogrodu, to on się pomieści spokojnie do tego pojemnika, a jeżeli ktoś ma więcej, to według mnie ma miejsce na kompostownik. I motywację w postaci złotówki, 2, 5, 7 miesięcznie za osobę związane z tym, żeby mieć kompostownik, one są bardzo mało motywujące. My powinniśmy zrobić standard taki, że nie zbieramy odpadów zielonych w tego rodzaju pojemniki. Z drugiej strony, w przypadku odpadów kuchennych, jeżeli możemy je zebrać same, to dla mnie kierunkiem jest mokra fermentacja. Ja również opieram się tutaj na modelu duńskim, w którym odpady są we właściwy sposób podczyszczane. I uwaga, odpady zbierane w workach foliowych, bo są technologie, które, przynajmniej 3, które radzą sobie z tym, żeby uderzać w kierunku tej 0,1% suchej masy. I po tym procesie my możemy, po tego rodzaju procesie podczyszczania, my możemy kierować powstały produkt do biogazowni. I mamy łatwy wybór, czy to będzie biogazownia rolnicza, która to od nas kupi, czy to będzie biogazownia na istniejącej oczyszczalni się, którą możemy dociążyć, czy to będzie nasza własna, zbudowana obok takiej instalacji biogazownia, mamy ścieżki wyjścia. I jeżeli chodzi o poziomy recyklingu, to warto sobie uświadomić, jaka jest czystość zanieczyszczeń, które wydzielamy z suchej fermentacji w procesach przygotowania. To, co jest na zdjęciu, to jest materiał, który my wyciągamy w procesie mokrego podczyszczania. Jakby tam nie widać żadnego materiału organicznego. I my nie musimy sztucznie suszyć materiału, żeby łapać poziomy recyklingu. Nam wystarczy wymyć całą materię organiczną po to, żeby przez cały czas produkować z niej biogaz. Przy 10% zanieczyszczeń spodziewamy się 88% recyklingu. Te 2% to jest materia organiczna, która nam się zaczepi do zanieczyszczeń i ucieknie. Więc jako inspirację dla Państwa zostawiam to, co się dzieje w Królestwie Danii. W Królestwie Danii mamy z jednej strony najsurowsze normy jakościowe, z drugiej strony mamy najniższe ceny zagospodarowania odpadów. Miasto Kopenhaga płaci 80 zł za tonę odpadów kuchennych. I w Danii nie ma ani jednej instalacji suchej fermentacji. Duńczycy wszystkie odpady rozdzielają i dzięki temu mają z jednej strony najtaniej i najwyższą jakość produktów dedykowanych dla rolnictwa. Dziękuję.
To jeszcze zanim przejdziemy dalej, skoro w Danii 80 zł za tonę, ile w Polsce się płaci?
Dzisiaj w Polsce się płaci, dzisiaj w Polsce nie ma recyklingu. W Danii się płaci 80 zł za recykling. Dzisiaj w Polsce ceny są na poziomie, Warszawa płaci coś na poziomie 700 zł. Poznań, miasta, które mają swoje instalacje, które też nie robią recyklingu, wydaje mi się, że to są ceny w okolicach 300-400 zł za tonę odpadów.
Dziękuję. Bardzo mi zależy na tym, żeśmy poruszali właśnie aspekty finansowe, ponieważ jesteśmy na uczelni ekonomicznej. Bardzo dziękuję za dyscyplinę czasową jeszcze raz i oddaję głos na kolejne 10 minut. A Haniu, możesz powiedzieć o swoich możliwościach.
Tak jest i dzień dobry Państwu. Nie będziemy się powtarzać, to dobre, bo jest stosunkowo małe grono i myślę, że uda się zahaczyć o kilka elementów ważnych dla samorządów, ale nie tylko dla samorządów, ważnych przede wszystkim dla inwestora, niezależnie od tego, czy będzie to inwestor samorządowy, czy inwestor prywatny, czy będzie to jakaś forma współpracy. Od czego to się wszystko zaczyna? Zaczyna się od tego, że zmieniono nam, na szczęście, moim zdaniem, wzór obliczania wskaźnika recyklingu, już nie da się kombinować. Czyli już nie mamy fikuśnego wzoru, w którym możemy sobie policzyć tak, żeby było dobrze, tylko mamy po prostu zero-jedynkowo rozpisane, co zaliczamy do wskaźnika recyklingu, a mianowicie tylko to, co faktycznie recykler poddał recyklingowi. No i mamy problem. Houston mamy problem, bo jeśli chodzi o szkło, to do niedawna było 100% szkła zebrane selektywnie zaliczane do wskaźnika. W tej chwili najwięksi recyklerzy mówią, że jest to 75%. Tak? A szkło jest bardzo intuicyjne, proszę Państwa. Szkło jest ciężkie, szkło robi wskaźnik. Z plastiku się wskaźniku nie zrobi, z papieru się wskaźniku nie zrobi, jego jest wagowo po prostu za mało, żeby coś tu zmienić. I dlatego idziemy w kierunku bioodpadów. Ten pomarańczowy wykres, ta pomarańczowa linia pokazuje scenariusz rozwoju ilości bioodpadów zbieranych selektywnie w strumieniu odpadów komunalnych. I ona pokazuje, gdzie jest potencjał dla gmin, który jest jedynym potencjałem, który może spowodować, że te wskaźniki bardzo wyśrubowane i wymagające osiągniemy. W związku z tym nie ma innej drogi, trzeba zbierać selektywnie odpady ulegające biodegradacji w rozumieniu ogólnym, czyli zarówno odpady zielone, jak i odpady kuchenne. I trochę fikuśności dodaje nam możliwość rozliczenia kompostowników, ale to jest ślepa ścieżka. Nie dlatego, że jestem przeciwniczką kompostowania przydomowego, jestem absolutną zwolenniczką i sama taki kompostownik mam, ale kłopot polega na tym, że osoba, która ma przydomowy kompostownik, nie ma odbieranych odpadów w systemie. Wydawałoby się, że ta logika jest słuszna, natomiast efekt jest taki, że jeżeli mój kompostownik jest pełen, albo wyprodukuje więcej niż jestem w stanie przyjąć, albo coś się zadziało i po prostu mi się nie przekompostowało i ten kompostownik po prostu nie pracuje tak, jak powinien, to nie mam gdzie tych odpadów oddać i dorzucam je do kosza ze zmieszanymi. I dociążam wtedy frakcję, która nie podlega żadnemu recyklingowi. Czyli, proszę Państwa, systemy, które opierają się wyłącznie na promocji przydomowego kompostowania, a były takie gminy w Polsce, które chciały bardzo intensywnie w tę stronę iść, też nie są dobre. Podejmując zagadnienie inwestycyjne, trzeba sobie zadać kilka pytań. co inwestować, tak? Ja absolutnie nie jestem zwolenniczką zero-jedynkowego podejścia, tylko biogazownie, tylko kompostownie. Na pewno nie. Biogazownia zaczyna się opłacać przy 15 tysiącach ton odpadów. Jest bardzo niewiele gmin w Polsce, które te poziomy mają. Jest być może kilkanaście powiatów, które w ramach związków międzygminnych mogłyby się tym zająć w tej skali. Natomiast absolutnie to nie jest wybór, czy to, tylko pytanie, co u mnie sprawdzi się lepiej. A żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy odpowiedzieć na pytania pomocnicze, czyli jaki mamy rodzaj odpadu, ile tego odpadu mamy, czy mamy miejsce. I ta mapka po prawej stronie, proszę Państwa, to jest pokazanie analizy lokalizacyjnej, bo nie każda społeczność zgodzi się na budowę, rozbudowę, modernizację instalacji przetwarzania odpadów, tym bardziej instalacji, z którą potocznie powiązane są możliwości uciążliwości zapachowych. Dzisiaj te instalacje absolutnie takich uciążliwości nie generują i chciałabym, żeby to wybrzmiało. To nie jest tak, że dzisiaj te instalacje śmierdzą. Większość, zasadnicza większość z nich nie prowadzi do obciążenia środowiska w aspekcie zapachowym, ale przekonanie ludzi jeszcze jest, że będzie nieładnie pachnieć. No i następne dwa pytania. Czy mamy środki? I czy mamy czas? Ponieważ proszę pamiętać o tym, że proces inwestycyjny, inwestycji czy instalacji, która ma nam odkorkować problem odpadowy, to jest 3 do 5 lat. Czyli jeżeli taki czas mamy, to dopiero sobie zadajemy pytanie, jakie rozwiązanie technologiczne możemy stosować. No tu jeszcze taka dodatkowa analiza tej samej lokalizacji pod kątem odległości od miejsc planowanej inwestycji i dla tej samej lokalizacji taka analiza ilościowa. Jak Państwo widzicie, tę analizę sporządza się w oparciu o wielolecia, nie ile mamy dzisiaj, tylko ile było różnych strumieni w różnych latach, jak ten strumień się rozwijał. No i okazuje się, że w danej lokalizacji pewne inwestycje są uzasadnione, a inne po prostu nie, bo choćbyśmy nie wiadomo jak się starali, to nie jesteśmy w stanie pozbierać strumienia, który uzasadnia fancy biogazownię czy jakiś inny zakład. No i odpowiadając na pytanie, w co inwestować, pozwoliłam sobie na kilka slajdów z ostatnich kilku tygodni, które się pojawiły w przestrzeni publicznej. To są obrazki między innymi z konferencji, na których znane autorytety i znane osobistości próbują przekonać do inwestycji. Ja po pierwsze przekonuję co do tego, że nie należy się dać wprowadzać w błąd poznawczy. Nie ma czegoś takiego, czy biogazownia, czy kompostownia. To nie jest dobre pytanie. Nie która z tych instalacji, tylko która z tych instalacji gdzie jest potrzebna. To nie jest tak, że jak sobie wybudujemy biogazownię, to nie musimy mieć kompostowni, bo wszystko pójdzie do fermentera. Absolutnie nie. Gałęzie do fermentera nie pójdą, a jeśli pójdą, będą w nim stanowiły wypełniacz, czyli będą zajmowały objętość, która nas kosztuje inwestycyjnie i generuje koszt w postaci chociażby amortyzacji, a w efekcie i tak musimy potem ten odpad przekompostować. Mając kompostownię, możemy w niewielkiej ilości zagospodarować w niej odpad kuchenny. Do pewnych poziomów jest to możliwe, procentowych, natomiast powyżej pewnej ilości jest to nieuzasadnione. Czyli nie dajmy się wmanewrować w błąd poznawczy zadawania nam pytania, czy kompostowanie, czy fermentacja. Tylko zadajmy sobie pytanie, co u nas jest bardziej uzasadnione. W istniejących biogazowniach komunalnych tak naprawdę w Polsce jest słabo i to jest bardzo słabo. Tych 11, wcześniej jeszcze było ich 9, które są na chorągiewce. Ich takim flagowym produktem w tej chwili są między innymi promowanym przez Narodowy Fundusz. Natomiast na blisko 200 biogazowni w Polsce mamy tylko 11, już przepraszam, nie 9, tak zwanych komunalnych. I znowu, tak zwanych komunalnych, ponieważ biogazownia jako proces to jest proces fermentacji metanowej. I niezależnie od tego, czy on jest w reaktorze zielonym, czerwonym czy niebieskim, pionowym czy poziomym, okrągłym czy kwadratowym, to sam proces będzie zachodził tak samo. W związku z czym, jeżeli w naszej okolicy jest biogazownia na oczyszczalni ścieków albo jest biogazownia tak zwana rolnicza, to w pierwszej kolejności racjonalny inwestor zapyta się, czy nie można jej dostosować do wymogów przyjęcia odpadów ze strumienia komunalnego. My taką ankietę przeprowadziliśmy i z tej ankiety wynika, ankieta, która jest zrobiona w biogazowniach tak zwanych rolniczych, że gdyby nie przepis prawa, który daje pewne preferencje biogazowniom rolniczym w rozumieniu takim, że są zarejestrowane w KOWR-ze i mogły nie uzyskiwać na przykład decyzji środowiskowych, jeżeli były to małe obiekty, to każda z tych biogazowni jest technologicznie dostosowana do tego, żeby przyjąć odpad ze strumienia komunalnego pod warunkiem tym, o którym mówili moi obaj przedmówcy, czyli że ten odpad będzie wstępnie przygotowany. Ale i tak ten moduł wstępnego przygotowania trzeba zrobić. Albo go trzeba zrobić na nowo przy nowej inwestycji, albo go trzeba zrobić przy istniejącej inwestycji, dzieląc nakłady inwestycyjne przez 10. W związku z czym, mówiąc o pieniądzach, mówimy też o tym, żeby ta inwestycja była racjonalna. Jestem absolutną zwolenniczką, szczególnie w Polsce, gdzie nie stać nas na ekstrawagancję, do wykorzystywania istniejącego potencjału, także infrastrukturalnego. Wady i zalety oczywiście technologii zależą od punktu widzenia, zależą od tego, kto w danym momencie zaprosił mnie na prezentację, tak? I ja również będę potrafiła pokazywać wady i zalety tych rozwiązań, które w danym momencie mam prezentować i promować. Zatem jeśli chodzi szczególnie o inwestycje samorządowe, zalecam daleko idącą zasadę ostrożności i nie dania się wmanipulowania w błąd poznawczy, niezależnie od tego, ile tytułów profesorsko-doktorskich i medali na klapie fraka będzie miał, czy miała prelegentka. No i przede wszystkim nie chodzi o to, żeby wydać dużo pieniędzy i nadal mieć problem. To jest screen z wczorajszej wymiany na Facebooku, akurat w grupie branżowej, dotyczący jednej z ostatnich realizacji, która miała rozwiązać całkowity problem, a w regulaminie gminy, która jest współudziałowcem tego przedsięwzięcia, nadal jest zakaz wyrzucania żywności z udziałem mięsa. No więc jeżeli wydajemy kilkadziesiąt milionów złotych na obiekt, to zastanówmy się, czy on na pewno rozwiąże wszystkie nasze problemy. No i ile to, szanowni państwo, kosztuje? No na koniec tylko takie pytanie, razem czy osobno. I to zależy zarówno w kontekście jednostek samorządu terytorialnego, czy jako sama gmina, miasto, powiat jestem w stanie to zrobić, czy z kolegami, koleżankami z sąsiednich samorządów, ale może też w partnerstwie. I zachęcam jednak do partnerstw też prywatnych, dlatego że jest coraz mniej dofinansowań z bardzo dużymi wskaźnikami bezzwrotnych dotacji, coraz więcej mechanizmów mimo wszystko o charakterze pożyczkowym i takie partnerstwa, gdzie finansowo partner prywatny, to nawet może być PFR, dźwignie finansowo naszą inwestycję, ale jednocześnie pokieruje nas trochę, czy nas wesprze w procesie inwestycyjnym, zdecydowanie są lepszym rozwiązaniem niż Zosia Samosia, która próbuje wszystko zrobić sama, a na koniec nie do końca jej wychodzi. Dziękuję.
Dziękuję bardzo za wszystkie trzy prezentacje. Dyskutanci, jak widzicie państwo, mają różne podejścia do problemów, które są wspólne. Jakby podjęcie decyzji w związku z tym, co wybrać, nie jest łatwe. Przejdziemy teraz do dyskusji pomiędzy nami zgromadzonymi w studiu. Pewne zagadnienia zostały już naświetlone mniej więcej w tych prezentacjach. Natomiast to, co ja sobie przed naszą rozmową dzisiaj wynotowałem jako pierwsza sprawa, to jest właśnie sposób myślenia o inwestycjach związanych z przetwarzaniem bioodpadów komunalnych. Dlatego, że to zwykle samorządowcom, komunalnikom kojarzy się z biogazowniami czy też kompostowniami, ale jakby najważniejszym modus operandi jest zagospodarowanie odpadów. Podczas gdy w mojej ocenie najistotniejszą sprawą powinna być kwestia recyklingu i zagospodarowania pozostałości po tym recyklingu, czy produktów recyklingu, w gospodarce, do której dążymy zgodnie z inną dyrektywą unijną, mianowicie gospodarce o obiegu zamkniętym. Michał, już wspomniałeś o tym w swojej prezentacji, więc poproszę Państwa pozostałych, Haniu i Panie Krzysztofie, co Państwo o tym sądzicie? Dlaczego ten sposób myślenia jakby dominuje w branży, że my tu mamy zagospodarować ten strumień, a nie wyprodukować produkt, który będzie miał zbyt i odpowiednią cenę?
To się zmienia. Na szczęście to się zmienia. Bardzo powoli, mozolnie, jak ta lokomotywa, ale widzimy postęp. Natomiast jest różnica między punktami wyjścia pewnych kategorii inwestorów. O ile duże firmy gospodarki odpadami, które na dodatek są firmami w jakiejś części publicznymi, były budowane nie po to, tylko po to, żeby zagospodarowywać odpad. To były firmy, które były firmy w rozumieniu takim ogólnym infrastrukturalnym też, nie organizacyjnym przedsiębiorstwa, tylko infrastrukturalnym. Te instalacje były budowane po to, żeby nie było problemu, czyli z kubki na kubkę i do dziury na początku, teraz z kubki na kubkę i do pieca, a my szukamy, że z kubki na kubkę i na półkę w sklepie. I jakby ta formuła zmiany mentalnej, że staję się producentem, staję się uczestnikiem rynku, muszę mieć handlowca. Takiego zawodu nie ma w branży komunalnej. Handlowca, który pozyska substrat do procesu recyklingu i niezależnie od tego, jaki to będzie strumień, tu mówimy o bioodpadach, ale dokładnie to samo dotyczy tworzyw sztucznych. I handlowca, który wypromuje produkt z marką, którą mu będzie umiał nadać i będzie potrafił ten produkt nie prosić ludzi, weźcie za darmo, dzisiaj rozdajemy kompost, weźcie za darmo. Uśmiechacie się panowie, ale tak jest. 80% naszych kompostowni robi akcje kilkukrotnie w roku, bo są zasypani sensu stricte kompostem po dach i rozjeżdżają się po tych festynach i rozdają tym ludziom, jeszcze dadzą im maliny, jeszcze dadzą im do tego jakieś krzaczki miododajne, lawendy czy inne i mówią weźcie kompost, tak? Czyli to nie jest branża, która powinna być może się zajmować handlem. Jesteśmy na SGH. W związku z tym wydaje mi się, że wykształcenie nowych kadr i naprawdę zmiana pokoleniowa w tej branży jest potrzebna, bo trzeba zacząć myśleć przez pryzmat produktowy na zakłady, które jako substrat do produkcji wykorzystują odpad, a nie na zakłady przetwarzania odpadów, które być może przy okazji coś im się uda zrobić zgodnie z jakąś tam mikronormą, która i tak daje nam słabej jakości coś, co utraciło status produktu, ale nie damy rady tego zapakować w woreczek i postawić na półce na stacji benzynowej.
Ja się uśmiechnąłem, dlatego że mi się przypomniała taka anegdotyczna sytuacja z mojej kariery zawodowej. Kiedy pracowałem w Urzędzie Miasta Stołecznego, mieliśmy spotkanie z firmami przetwarzającymi odpady i był tam prezydent Olszewski i rozmawialiśmy właśnie o produktach, które te firmy wprowadzają na rynek. Miejskie MPO ma kompościk, a lekarz ma power compost. I pan prezydent powiedział, i to jest właśnie różnica między sektorem prywatnym a publicznym. Panie Krzysztofie, co pan sądzi, jak możemy tę świadomość tego, że biogazownie nie mają na celu wyprodukowanie metanu, tylko właśnie nawozów organicznych, jak możemy wpływać na tę świadomość, żeby ten proces recyklingu był jakby na wierzchu całych tych decyzji?
Tutaj pełna zgoda z przedmówczynią, zmienia się. I to jest to, co obserwujemy od kilku lat. Też może popatrzmy, kiedyś mówiliśmy o mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu, teraz idziemy w centra recyklingu. Ja nie lubię tych nazw różnych, tak, które są, bo mamy część mechaniczną, mamy część biologiczną, ale zmieniło się to, że powinniśmy wytwarzać produkt. Uczestniczę w certyfikacji produktów po kompostowniach czy po fermentacji i muszę Państwu powiedzieć, że w pierwszym kwartale tego roku do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wpłynęło 200 wniosków, a w całym ubiegłym roku 150. W tej chwili wydłużyło się o pół roku przynajmniej w ministerstwie, bo nie są w stanie nadgonić wydawania decyzji. Bardzo ważne są natomiast dwa aspekty. Jedno, mieliśmy dużo certyfikatu na odpady zielone, lepsze, gorsze, raczej słabsze technologie na początku, stąd ten w cudzysłowie kompost był słabo zbywalny. Obecnie pomału jest to w taki sposób, że on jest jednak rozchwytywany, dobra produkcja, ma zapisy i rok wcześniej na produkty, zwłaszcza dosyć ciekawym będą te produkty płynne. Na pewno musimy dbać o to, żeby nasi mieszkańcy wrzucali, bo mówimy o bioodpadach, odpowiednie rzeczy. Zdarzało się, że w odpadach kuchennych pokazano mi patelnię, pokazano mi kawałek młotka, pokazano mi żeliwną maszynkę do mięsa. Żadne urządzenie tego nie wytrzyma. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby to wydzielić na samym początku, dlatego nieco inaczej podchodzimy do bioodpadów, ale ta edukacja jest dosyć istotna. Ja myślę, że od momentu, kiedy wprowadziliśmy obowiązek zbierania bioodpadów kuchennych, to się bardzo zmieniło. I w tym kierunku idziemy coraz bardziej. Mam nadzieję, że ta ustawa, która ułatwia nam wytwarzanie biogazu rolniczego oraz produkowanie produktu pofermentacyjnego, odciąży trochę ministerstwo z możliwości uzyskania certyfikatów. Tak, to jest bardzo ważny aspekt, aby zwracać uwagę również na te nawozy stałe czy płynne. Robiliśmy również analizy w stosunku do tego rozporządzenia Unii Europejskiej 1009/2019 i tutaj jeżeli chodzi o jakość nie widzę zagrożenia, natomiast z bioodpadów mamy troszeczkę problemy, żeby uzyskać właściwości nawozowe w stosunku do składników odżywczych NPK. Troszeczkę za mało ich mamy w naszych bioodpadach.
Ja bym chętnie jeszcze coś w tym temacie wniósł, bo jak Hani powiedziałaś o handlowcu, nie? To moja myśl, ty powiedziałaś o kimś, kto zapewni surowiec, nie? A dla mnie ta podróż z budową kompostowni zaczyna się w ogóle w innym miejscu. Ona się dla mnie zaczyna w tym, że ja jeżdżę do 20-30 okolicznych rolników i ustalam, czego oni będą potrzebowali. Więc jakby, żeby zrobić dobry produkt dla mnie, to trzeba rozumieć mojego klienta końcowego, a moim klientem końcowym jest rolnik. Inaczej chcę kształtować materiał, albo inaczej chcę stosować pewne domieszki, jeżeli wiem, że w okolicy mam plantatorów truskawek, a inaczej chcę to robić, jeżeli rośnie tylko kukurydza. Więc to jest taki inny też aspekt związany z tym, jak dobrze się przygotować do tego, żeby nie mieć po prostu produktu, tylko mieć produkt, który wiem, kto ode mnie kupi. Handlowiec? Zdecydowanie tak. Ja bym go to jeszcze na początku wysłał do rolników.
Dziękuję. To są niesłychanie trudne zagadnienia dla komunalników, którzy mają jedno najważniejszy cel, osiągnąć wskaźnik recyklingu. Przetworzyć odpady, zagospodarować je i przy okazji osiągnąć ten cel recyklingu. No, wiemy o tym, że mamy zaprojektowany cały system kar za brak tego recyklingu. Każda gmina, która nie osiąga wskaźnika, może być pociągnięta do odpowiedzialności finansowej. Spotkałem się w swojej pracy z tym, że część samorządowców, część miast w ogóle po prostu bierze na tak zwaną klatę te kary, poddając się już na wstępie, że nie są w stanie zebrać odpadów, z którego można będzie zrobić recyklingu. Co moglibyśmy podpowiedzieć takim ludziom, którzy poddają się już w ogóle na wstępie całego procesu, do którego się jako kraj członkowski zobowiązaliśmy?
Ja nawiążę, Marek, do początku twojego zdania i mojej reakcji, oj chyba nie. Komunalnicy myślą w dużej mierze o tym, żeby wypełnić istniejące instalacje. I ta burza, o Jezu, jak nam wprowadzą ROP, to kto nam zapłaci za te wszystkie butelki PET, które nam zabrali? Jakby perspektywa tych zakładów jest taka, że wybudowano je za kilkaset milionów złotych kilkanaście lat temu i one będą świecić pustkami, jeżeli pojawi się alternatywa. No i teraz jakby nie do końca przez pryzmat myślą wskaźników recyklingu podam przykład dużego miasta, jednego z półmilionowych miast, gdzie robiłam jako element zespołu, jako członek zespołu, byłam jednym z członków zespołu robiących analizę, w jaki sposób ma się rozwinąć system gospodarki odpadami. Była bardzo prężna pani wiceprezydent, która chciała iść w systemy zintensyfikowania selektywnej zbiórki, nawet chciała pilotażem objąć zabudowę wielorodzinną i zbiórkę door to door wielorodzinnej robić. Była taka ambicja. No i powstała analiza, która pokazała 3 scenariusze rozwoju sytuacji, czyli nic nie robimy i sobie niech to ewoluuje tak jak ewoluuje. Taki scenariusz po minimum, czyli robimy tylko to, co prawo od nas wymaga, żeby jednak ta ewolucja zbliżała nas do wskaźników. I trzecia taka, idziemy w kierunku zero waste, tak? Zarówno drugi, jak i trzeci model spowodował tak duże spadki ilości odpadów w istniejącej instalacji, która ma bardzo charakterystyczną umowę z operatorem podpisaną, że pan prezydent wprost powiedział, bardziej mi się opłaca zapłacić karę środowiskową niż karę operatorowi instalacji. To jest cytat. Ten pan już nie jest wiceprezydentem, ale w tym miejscu jesteśmy, że bardziej się opłaca zapłacić instalacji, żeby zrobiła byle co, niż podnieść ciężar ochrony środowiska, bo będzie ból, ojeju, ale nasza superinstalacja będzie stała pusta, a to będzie prezes do zwolnienia, a to te śmieciarki nie będą miały gdzie jeździć, a jak prywaciarz to weźmie, matko święta, prywaciarz weźmie. Jakby nadal jesteśmy w tej dulszczyźnie polskiej takiej, to jest bardzo niepokojące, że nawet średniej wielkości samorządy nie potrafią wyjść ponad to i spojrzeć horyzontalnie na system i powiedzieć, ok, dzisiaj jesteśmy tu, jesteśmy w czarnej D, ale nie chcemy się w niej urządzać. Czyli to jest moment, w którym skręcamy. Przez chwilę będzie ciężko, każdy będzie nam płakać, że temu zabrali PETA, a temu zielone zabrali, a temu zabrali coś tam. Ale na koniec dnia powstanie system jako taki, bo tego systemu w Polsce nie ma. Ja to mówię na każdej konferencji, na której jestem. W Polsce nie ma systemu gospodarki odpadami. Są poszczególne elementy, które w żaden sposób się ze sobą nie zazębiają. I nie mamy czasu na dywagację, czy chcemy budować system. My go musimy zbudować w oderwaniu od tych obciążeń takich trącących myszką.
Poruszyło mnie to, co mówiłaś w tym, w jakim miejscu jesteśmy. Ja mam trochę taki obraz tego systemu, że w jakiś sposób przykład idzie z góry, bo dzisiaj system buduje nam Narodowy Fundusz, decydując o tym, na co daje pieniądze. A Narodowy Fundusz według mnie dzisiaj promuje bardzo określoną technologię, chociaż jakby suchej fermentacji połączoną z kompostowaniem, która nie wszędzie jest optymalna. I ludzie dostaną te instalacje, po czym jak je uruchomią za 4-5 lat, to się spotkają z tym, że trzeba ją rozbudować o instalację do waloryzacji produktu, bo nikt ode mnie nie chce tego materiału. Albo będzie takie staropolskie, albo nie staropolskie, powiedzenie, że mamy super instalację, no mieszkańcy znowu nie sprostali, nie zebrali nam wystarczająco czystych odpadów. Więc ja tutaj widzę dwa aspekty. To, że nie promujemy rozwiązań pod względem efektywności, tylko nachalnie wpychamy jakąś technologię. Tak, to ma być później łatwo, ma być tam 15 wybudowanych, mają być drogie i później znajdziemy się w tym miejscu, że będziemy mieli system, w których nie mamy tych 80 zł za tonę, tak jak w Danii, tylko 300 zł za tonę bioodpadów, tak jak w Niemczech, bo mamy mniej efektywną technologię, którą nam narzucił niejako Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.
Znaczy problemem u nas jest to, że faktycznie nie mamy takiej świadomości środowiskowo-energetycznej. Tak, bo musimy powiedzieć sobie, odpowiedzieć na to pytanie, co my chcemy uzyskać. Chcemy na pewno uzyskać poziomy recyklingu, ale po coś to robimy? Żeby wyprodukować nawozy, czy to stałe, czy płynne, to jest pierwszy element. W danej sytuacji geopolitycznej rozwiązanie z produkcją biogazu, tu się pełna zgoda, nie mamy środków finansowych, ale to dlatego, że z funduszu modernizacyjnego musimy iść na energię elektryczną. Natomiast uszlachetnianie biogazu do biometanu mówiąc o bio-CNG, wtłaczaniu do sieci, bio-LNG, odpadowym dwutlenku węgla, którego też brakuje skroplonego, czy dalej nawet mówiąc o wodorze, w dalszej perspektywie oczywiście, to jest coś, co warto nad tym pomyśleć. Są przykłady dobre i są przykłady złe. Analizując rok do roku do naszych tych 11 instalacji, w ubiegłym roku, ma Pani rację, było 9, więc patrząc rok do roku, mamy coraz więcej odpadów, które kierujemy do instalacji fermentacji, coraz więcej dobrych odpadów, czyli bioodpadów z selektywnej zbiórki i coraz lepsze efekty produkcji chociażby energii elektrycznej, no bo tylko my o tym mówimy w Polsce, bo nie ma produkcji biometanu. Ale my też się uczymy i są dobre przykłady. Przede wszystkim gmin, które współpracują, 25 jednostek samorządu, to nie są jakieś wyjątkowe elementy. Natomiast tak, jeżeli ktoś chce wybudować duży pomnik, to też pełna zgoda, należy zrobić pełną analizę możliwości uzyskania. Natomiast patrząc po nim stawie, oddanym, projektowanym lat temu trzy, tak, uzyskanie środków finansowych, budowa, w tej chwili rozruchy i już widzimy, że ta instalacja jest pomału za mała. Także mamy przykłady i dobre, i złe.
To było celne, co Andrzej powiedział, bo rzeczywiście to znowu jest... dotknąłeś tego aspektu związanego z biometanem. To jest jakby naturalny kierunek, który powinien być promowany i znowu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska nie finansuje tej ścieżki. Jeżeli ktoś chce myśleć o swoim własnym zielonym transporcie na sprężony biometan, to Narodowy Fundusz nie daje tej ścieżki. Ja patrzę na zapisy tego programu i sobie myślę, że to gdyby był rok 2008, bym sobie powiedział innowacyjny program. Ale jesteśmy 15 lat później i czekam na więcej swobody w tym programie, żeby on de facto dał jakąś zmianę, jeżeli bardziej realną niż dzisiaj proponuje.
Ale Michał, z drugiej strony, mając już tą podstawową instalację do przygotowania wsadu, do podczyszczania nawozów, mamy ten element biogazu i zrobienie z niego już biometanu, uszlachetnianie do ani tym wielkiego terenu, ani wielkich funduszy tak już jest. Nie będzie to wymagało. Tak. Aczkolwiek to wielkie boom od 3-4 lat w Europie, ponad 1000 instalacji biometanowych, bardzo szybko to się po prostu podwaja co roku. To jest ten kierunek, o którym będziemy mówili za parę lat na pewno. U nas, mam nadzieję, szybciej niż później.
Szybciej wydaje mi się, bo już są wstępne prognozy. Jest projekt ustawy związanej z tym, żeby biometan wspierać do 2,5 miliona metrów sześciennych per biogazownia. I to jest bardzo dobry ruch. I znowu to może być ten efekt, który był w Danii, że tam wystarczy przygotować materiał, bo jest mnóstwo klientów zewnętrznych, którzy biją się o dobrze przygotowany materiał z odpadów kuchennych. Więc ten popyt będzie. My musimy produkować więcej własnej energii.
Wrócę do tego, co mówiłam też podczas prezentacji, że wcale nie musimy wszystkiego budować na nowo, bo paradoksalnie potencjał, który jest w Polsce, jest bardzo duży i trochę też podbiję piłeczkę tego, co powiedział Michał, że kierunki finansowania inwestycji powinny być adekwatne do jak największej wartości dodanej. To tak górnolotnie brzmi. Chodzi o to, żeby jedna złotówka przyniosła jak najwięcej złotówek, tak, albo kosztowała jak najmniej złotówek. Czyli jedna publiczna złotówka wydana na projekt powinna w tym projekcie dać jak największą wartość dodaną. Czyli jeżeli budujemy za kilkadziesiąt milionów pół megawatową instalację i w kryteriach Narodowego Funduszu punktujemy dodatnio, czyli im więcej punktów dostaniesz, tym jesteś fajniejszy, tego, który więcej energii zużywa na potrzeby własne, to jest to odwrotność od logiki, tak? Jeżeli ten program, ale nie tylko ten, daje bardzo ograniczone, zobaczymy, czekamy na informacje zwrotne z funduszu, ale bardzo ograniczone możliwości pozyskania środków na rozbudowę istniejących obiektów, gdzie nakład inwestycyjny jest stosunkowo mały, a zapewniam Państwa, że z tych ponad 150 biogazowni tak zwanych, znowu mówię tak zwanych, bo to nie są biogazownie rolnicze, bo one przyjmują odpady już teraz, tylko te odpady, które dopuszcza KOWR, ale one są zupełnie technologicznie dostosowane do tego, żeby przyjąć tę zupę organiczną czy pulpę organiczną z odpadów komunalnych. Nie ma w tym żadnego problemu. Wystarczyłoby je dofinansować na ten moduł wstępny, który kosztuje załóżmy, że nie ma nic, więc trzeba halę wybudować, trzeba przystosować peposzki, trzeba zrobić te wszystkie odpadowe czary mary. Niech to będzie 10 milionów, niech to będzie 12 milionów, ale to nie jest 80 milionów. Czyli jakby brakuje takiej racjonalności przy podejmowaniu decyzji. No tu wybrzmiał ENFOŚ, ale to nie jest tylko ENFOŚ, tak? Czy przy tym strategicznym planowaniu w państwie, chociażby ustawach, że dlaczego KOWR coś tak trzyma, dlaczego ten minister rolnictwa i rozwoju wsi musi sprawdzać każdą kilogram kompostu, no przecież on wie, że ten kompost nie szkodzi, tak? Niech ten minister po prostu przyjmie formalnie informacje o wskaźnikach, jakie ten kompost zawiera i powie, dobra, jeżeli spełniasz ABCD i masz wdrożoną procedurę ABCD, to twój produkt co do zasady staje się produktem rynkowym, a nie, że jestem zawalony robotą, bo mi 200 wpłynęło w pierwszym kwartale. Sami sobie tego problemu narobili, tak? Bo mogliby uwierzyć, że od 100 lat są komposty i one od 100 lat nigdy nikomu nie zaszkodziły, pod warunkiem, że nie zawierają patogenów i metali ciężkich. No i na Boga, przecież w XXI wieku umiemy te procedury tak zapisać, żeby tych kilkunastu urzędników mogło odpocząć i nie musiało być tak zapracowanych, tak? Więc jakby systemowo mamy problem. My o tym problemie mówimy w podobnych gremiach regularnie.
A ja tu pozwolę się po raz pierwszy mieć inne zdanie generalnie, bo dlaczego to wykorzystanie energii? Trochę rozumiem to wykorzystanie energii dla potrzeb własnych, bo chcą, aby beneficjenci wykorzystywali dla, raczej przybudowano przy większych zakładach, żeby one były wystarczalne energetycznie. Czy to jest dobre, czy nie? Chyba taki przyświecał cel, jeżeli chodzi o Narodowy Fundusz w tym programie. Natomiast kwestia przekierowania odpadów komunalnych do instalacji, do biogazowni rolniczych czy biogazowni na oczyszczalni ścieków. Mam pewne wątpliwości, czy jesteśmy w stanie tak bezpiecznie skierować te odpady. Mówimy o biogazowni rolniczej. Serce się generalnie zgadza, tak? Tylko jest pytanie, czym się różni? Dlaczego droższa jest nagle biogazownia komunalna od biogazowni rolniczej? Albo ma przygotowanie wsadu, a ma doczyszczanie kompostu. Więc jeżeli tak naprawdę serce jest jedno, to jeżeli do rolniczej dobudujemy, będzie kosztowała tyle samo. Pytanie teraz, na ile nam się to sprawdzi? Jeżeli na przykład dobre biogazownie na oczyszczalniach ścieków mają bardzo fajne wyniki NPK, o tyle my możemy im popsuć. Natomiast osady ściekowe niekoniecznie mogą być dobre w zakresie metali ciężkich, stąd między innymi rozporządzenie 1009, które zabrania wytwarzania w Europie z osadów ściekowych, więc moglibyśmy sobie popsuć nasz dobrze przygotowany wsad. Natomiast kwestia rolniczych, no jest to kwestia dobrego czy przekarmienia, czy niedokarmienia. Tu musimy być bardzo ostrożni. Tutaj na efekty musimy troszeczkę poczekać, no jak to nam wpłynie na rolnicze. Ale przede wszystkim znowu jest to kwestia przepisów prawa. O ile projekt ustawy o ułatwieniu budowy biogazowni rolniczych powoduje nam oczywiście w miejscu rolnika, na swoich produktach, z możliwością dorzucenia pewnego rodzaju innych odpadów, te ułatwienia dotyczą tylko i wyłącznie przypadku, jeżeli nie domieszamy bioodpadów komunalnych, tak? Czyli artykuł 2.1 i 15 tego projektu, jeżeli ono wejdzie, to ono nam kompletnie uniemożliwi nawet to, co Państwo mówicie. Nie mówię w tej chwili, czy słusznie, czy niesłusznie, ale uniemożliwi nam przyjęcie tego wsadu w biogazowniach rolniczych.
Przy korzystaniu z przywilejów przewidzianych oczywiście dla biogazowni rolniczych.
I w pełnych z ułatwień tym, i wrzucenia. Tak. I stąd jest ten element, że kwestia nawozu stałego czy płynnego może pójść odrębnym trybem, bez właśnie to, co pani powiedziała, bez kontroli, tak, bez certyfikatów Ministerstwa Rozwoju, chyba że mamy bioodpad. I wtedy musimy je kontrolować, do czego już pewne instytucje, jak wiemy, szereg kontroli na dzień dzisiejszy ruszyło w Polskę.
To w tym kontekście ja tylko chcę dodać, że w pewnym sensie obawy ministerstwa w jakiś sposób są słuszne, bo jak ministerstwo, jak Wicharz jeździ i ogląda jakość produktów, to najczęściej pada pytanie, czy plastik jest wymieniony jako składnik waszego produktu, waszego kompostu. Nie? I dlatego Ministerstwo Rolnictwa nie ma zaufania do tego, że to, co wyjdzie z branży gospodarowania odpadami, to będzie materiał, który naprawdę nam nie pogorszy jakości gleb, bo mamy długą historię. tworzenia produktów, które są środkiem poprawiającym właściwości gleby, którego nikt nie chce ze względu na jakość. I dorzucę jeszcze jedną taką rzecz, jako ogólną uwagę, bo bardzo wielu osobom wydaje się, że wystarczy mieć środek poprawiający właściwości gleby i mam recykling. Ale to nie jest tak. W definicji recyklingu jest bardzo jasne wyłączenie, że jeżeli ten środek poprawiający właściwości gleby został wykorzystany jako wypełniacz wyrobisk, to to nie jest recykling. Więc jest bardzo ważny element tego, żeby naprawdę mieć produkt jakości, która pozwoli na sprzedaż go rolnikom. I w związku z tym bardzo jakby de facto tą lukę rozwiązywałaby jedna rzecz. Jakby ministerstwo powinno powiedzieć, jaka ma być jakość tej zupy, która może trafić do biogazowni rolniczych, czy do dowolnej innej biogazowni, i temat byłby zamknięty. I nagle byśmy mieli mega synergię między dwoma sektorami. Nagle by się okazało, że za 1,5 miliarda, które ma wioś, da się rozwiązać nie kwestię 200 tysięcy ton odpadów, ale 2 milionów ton odpadów kuchennych. To ale jest ten Michał, poziom nie, efektywności.
Wypełnianie R10, prawda?
To nie jest to... R10, to jest to, że dzisiaj jest powszechną praktyką jest to, że firma odebrała odpady, kupiła za złotówkę odpady od wytwórcy kompostu i ten materiał, z uwagi na jakość, poszedł do wyrobiska.
Zatrzymajmy się w tym miejscu na chwilkę, dlatego że nasze webinarium ma charakter edukacyjny. Natomiast poszliśmy już w taki spór bardzo ekspercki i chciałbym, żebyśmy jeszcze dwa słowa zatrzymali się przy tym, co to jest recykling bioodpadów. Jakimi produktami jesteśmy go w stanie spełnić od strony formalnej, jak również jakimi produktami jesteśmy w stanie go spełnić od strony realnej, to znaczy wysłać je na pola.
Formalnie, nie wchodząc w zbyt profesjonalne nazewnictwo, odpady mają swoje kody i w gminach zbieramy odpady kuchenne i zielone. Definicja w ustawie o odpadach jest już zmieniona, mamy jedną kategorię, natomiast nadal w katalogu odpadów, czyli dokumencie, który definiuje kodyfikację, czyli nazewnictwo, mamy te dwie kategorie, czyli mamy odpady zielone pod kodem 200201 i odpady kuchenne pod kodem 200108. Czasem można do tego dodać odpady z cmentarzy, można dodać do tego odpady z targowisk, bo te kategorie nie są jednoznacznie przypisane do odpadów ulegających biodegradacji, ale ze względu na ich morfologię de facto one są odpadami ulegającymi biodegradacji. W niewielkiej części możemy w instalacjach przetwarzania odpadów organicznych zagospodarować opakowania z tekstyliów organicznych, czyli worki jutowe, lniane i tak dalej. W niewielkiej części możemy zrobić drewno, tak? Ale nie drewno meblowe, polakierowane sklejką, wysycone klejami, tylko drewno surowe, na przykład skrzyneczkę po mandarynkach, dając taki jakby obraz bardzo prosty, ale chyba każdy taką skrzyneczkę gdzieś tam w domu ma i coś w niej zbiera, tak? Czyli mamy różne źródła pochodzenia tych odpadów, w strumieniu odpadów komunalnych, które według morfologii, w zależności od rejonu Polski i typu zabudowy, stanowią od 30 do 40 nawet procent wagowo w strumieniu zbieranym w systemie komunalnym. Czyli to jest te 40, 30, 25, jak odejmiemy zanieczyszczenia, troszeczkę mniej, oczywiście procent surowca, który w procesach biologicznego przetwarzania, znowu oznakowanych jako procesy R3, czyli recykling organiczny, może być przetworzony na produkt. I może, jest tym słowem, które ma znaczenie, nie musi. Może po spełnieniu pewnych warunków. I takim produktem może być albo polepszacz gleby, albo nawóz, w zależności od tego, czy mamy parametry jakościowe, które dają nam prawo do tego, żeby być aż nawozem, czy jesteśmy tylko polepszaczem glebowym i te parametry są bardziej po prostu chwiejne, tak? Co w przypadku strumienia komunalnego raczej jest bardziej uzasadnione, no bo zimą jemy kapustę, a latem jemy nowaliki, tak? Więc wiadomo, chociażby z tego powodu kompozycja, kwasowość, zawartość NPK, czyli azotu, fosforu, potasu, czyli tych substancji biogennych w kompostach będzie, czy w nawozach płynnych, niezależnie czy wywirowanych z kompostów, czy bezpośrednio z biogazowni, będzie różna. No i tę procedurę nadzoruje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, czyli my, budując instalację, produkujemy pierwszą partię naszego produktu, czy drugą, czy trzecią, czy czwartą. Jak już mamy stabilność procesową, to tę partię możemy przekazać do badań, do instytutów, które są wskazane w odpowiednich ustawach, w ustawie o nawozach i nawożeniu i w rozporządzeniach do tej ustawy. I następnie wskutek badań, analiz, opinii trafia dokumentacja do ministerstwa i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podejmuje decyzję o przyznaniu tego statusu utraty, statusu odpadu, tak, czyli nadaniu statusu produktowego. Ale jest oczywiście prostsza ścieżka. Jak zwykle trochę lubimy wyważać chyba otwarte drzwi. Taka organizacja branżowa European Compost Network, największa organizacja europejska pracująca na rzecz organiki zarówno w biogazowniach, jak i w kompostowniach, już wiele lat temu wypracowała procedurę end of waste, czyli utraty statusu odpadu dla kompostów i pofermentów. Ta procedura w odróżnieniu od innych end of waste'ów nie weszła w życie ze względu na sprzeciw Francji, która upiera się, że chce robić kompost z odpadów komunalnych zmieszanych. Natomiast dlaczego moglibyśmy z tej procedury skorzystać? Dlatego, że ona definiuje właśnie to, o czym mówili panowie i również ja. Ona definiuje jakość, ale nie tylko substratów i produktów, ale definiuje też jakość procesów i jakość instalacji. Czyli jeżeli ktoś ma obiekt, który deklaruje się certyfikować i gwarantuje, że takie mamy wejście, te substraty przyjmujemy w taki, a nie inny sposób z nimi postępujemy i te produkty, te substraty przechodzą konkretne procesy technologiczne i w efekcie generują nam produkt, który charakteryzuje się danymi parametrami i znowu nie NPK-ów, tak, czyli nie nawozowymi, ale bardziej gwarantuje, że nie ma w nim zanieczyszczeń, czyli że nie ma w nim zanieczyszczeń ani w postaci metali ciężkich, ani tworzyw sztucznych, czy zanieczyszczeń mineralnych, kamieni, szkła, ani też nie ma patogenów, tak? I przyjmując po prostu takie zasady, w dużo prostszy i łatwiejszy sposób i wyrywkową kontrolą po prostu tych produktów przez ministra, czy przez instytuty, czy przez WIOŚ, obojętnie, tylko to nadzorować. Także te procedury istnieją, tylko u nas się nie przyjęły.
Znaczy ja tu chciałem jeszcze, żeby to zabrzmiało, to co pani Hania powiedziała, że to nie jest istotne, czy mamy polepszacz, czy mamy nawóz. Są do spełnienia pewnego rodzaju kryteria, które musimy spełnić. Podobnie jest w dyrektywie, tak, czy w rozporządzeniu, i które mówi nam również o możliwości uzyskania polepszaczy, jak i nawozów organicznych, z wyjątkiem nawozu płynnego, który nie może być polepszaczem według norm unijnych. Natomiast drugim aspektem jest, dlaczego my uzyskujemy na przykład polepszacz? Ze względu na to, że go szybciej możemy uzyskać. My mamy troszeczkę wyścig z czasem w stosunku do tych poziomów recyklingu. Potem mamy jeszcze aspekt związany z tym słynnym mięskiem bezmięska i tym podobne rzeczy, ponieważ uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego muszą mieć HACCP, muszą mieć odrębną jeszcze dodatkową analizę higienizacyjną, co też jest dosyć istotne z punktu widzenia doboru technologii czy wykorzystania naszych produktów. Natomiast jeżeli ktoś chce robić dobry produkt, robi go, na to zbyt w tej chwili jest faktycznie. Natomiast jeżeli ktoś robi to na pół gwizdka, no to też możesz mieć rację oczywiście.
Ja bym to sprowadził do takiego zdania i być może się zgodzicie, że z bioodpadów recykling mam wtedy, jak materiał bierze ode mnie rolnik na pole, bo nawozy, środki poprawiające właściwości gleby, tak, ale również w kodzie 19.06.04 pofermenty mogą być aplikowane w procesie R10 i to wtedy też jest recykling. Więc jak trafia do rolnika, zrobiliśmy recykling.
Dziękuję. I w ogóle bardzo dziękuję za to, że wyprzedzacie moje pytania. Mam tu zagadnienia wypisane, a już żeśmy bardzo dużo omówili problematyki związanej z polityką wsparcia inwestycji, bo wspomniałem we wprowadzeniu do naszego spotkania, że mamy głównie kija, ale mamy też jakąś marchewkę. Jeszcze chciałbym do tego wrócić, jak nasze instytucje krajowe wspierają inwestycje związane z recyklingiem bioodpadów, dlatego że ja jako ekonomista od lat obserwuję taką sytuację, że nie do końca ten donator zważa na efekty, a najistotniejsze jest dla niego, żeby jak najszybciej wydać pieniądze. I tu też jest anegdota, bo jak w ogóle byłem jeszcze takim żółtodziobem i pamiętam spotkanie z politykiem, który się zajmował ochroną środowiska, i ja mu mówiłem, że można zrobić to, a on powiedział: panie, ale przecież Narodowy Fundusz ma 50 milionów do wydania dziennie. Jak my byśmy się takimi drobiazgami, o których ty, Hania, wspomniałaś, na 8-10 milionów zajmowali, to my nie mamy instytucji do tego, która jest w stanie takie pieniądze przetworzyć. Jak byście państwo to skomentowali?
Ja skomentuję cytatem z jednego z panów dyrektorów z PFR-u, z którym się 2 tygodnie temu widziałam, i powiedział, że programy NFOS-u zaczynają szkodzić, a nie pomagać gospodarce. Na pewno NFOS w swoich programach nie stosuje kryteriów jakościowych. I ten publiczny pieniądz, który jest dostępny, promuje nadal takie postsowieckie, wielkie, nie do końca lokalnie zaadaptowane rozwiązania, bo lepiej raz a porządnie i jednym projektem wydać 80, 100, 150 milionów, niż się rozbijać na drobne, po co 10 dawać 8 milionów. Natomiast oczywiście no, te mechanizmy trochę też są moim zdaniem wypadkową tego, do czego nas przyzwyczaiły fundusze europejskie, szczególnie jeśli mówimy o gospodarce w samorządach, gdzie ten poziom wsparcia bezzwrotnego sięgał 85%. I to już było szkodnictwo, żeby to wybrzmiało na SGH-u, ekonomicznie było to szkodnictwo, ponieważ ten pieniądz w żaden sposób nie znajduje się w analizach ekonomicznych jako koszt ciągniony amortyzacji. A to jest nieprawidłowe podejście ekonomiczne. To, że my koszt amortyzacji wrzucamy do kosztu bilansowego, ale nie pokazujemy go w koszcie operacyjnym, jest kolejnym błędem, na które Rio przymyka oko. I dzięki temu inwestycja budowana za 200 czy 300 milionów, a mamy takie sytuacje w wielu województwach, że stoi publiczna za 200 milionów, a obok stoi prywatna za 80. Cenę mają taką samą, nie dlatego, że ci są drożsi, bo coś tam, tylko dlatego, że ci nie pokazują amortyzacji. Więc ja mimo wszystko jestem przeciwniczką dawania pieniędzy. Uważam, że jeżeli narzędzia bezzwrotne powinny być promowane, to one powinny być promowane tylko w tych sektorach, które naprawdę nie są opłacalne i w których nie znajdzie się uzasadnione wydatkowanie środków zwrotnych, czyli czy PFR-u, czy inwestora prywatnego, czy jakiegoś związku międzygminnego, czy jakichś innych źródeł. Natomiast jeżeli środki miałyby być bezzwrotne, to one powinny być na zasadzie umarzalności post factum, czyli udowodnij mi, że przez te 5 lat nie tylko jesteś wpisany w KRS-ie i na papierze funkcjonujesz, bo ZUS opłacasz, tylko że obiekt, który wybudowałeś, miał założone kryteria jakościowe, nie ilościowe. Bo te ilościowe kryteria dzisiaj powodują to, o czym zaczęliśmy rozmowę. Dlaczego komunalnicy się boją recyklingu? Bo zabierzemy im wisienki z tortu. Bo przecież oni muszą iść na ilość, bo oni są jeszcze w okresach trwałości. I jeżeli oni nie przetworzą 80 tysięcy ton, to nie będą mieli umorzenia, to nie dostaną zwrotu, to coś tam, tak? Czyli jakby ten pieniądz jest... nie nadąża za mianem czasu. Ten pieniądz nie nadąża za mianem czasu. Ale idąc do konkretów, to narzędzia finansowania w tej chwili są dwa. To jest ten nieszczęsny program Rozwój Kogeneracji ze źródeł komunalnych, który w jednej części jest dosyć ciekawie zapisany, ponieważ umożliwia złożenie wniosku przed uzyskaniem decyzji środowiskowej. To jest oczywiście ogromne ryzyko. Ogromne ryzyko, bo wiemy, jakie drogi przez mękę i jak trudne jest uzyskanie decyzji środowiskowej, ale z drugiej strony daje takie narzędzie i taki power, żeby jednak przy tej decyzji pochodzić. To jest moim zdaniem bardzo dobre. Nie zawsze jestem tylko krytyczna. To jest akurat bardzo dobry zapis. W związku z tym to bym rekomendowała tym, którzy są bardzo zaawansowani, ale jeszcze nie gotowi, żeby składać ten wniosek, tak? Żeby składać ten wniosek, bo ile się nie mylę, w ciągu roku od podpisania umowy należy przedłożyć ostateczną decyzję środowiskową, czyli od momentu złożenia wniosku około półtora roku, bo pół roku do 8 miesięcy są procedowane te procedury w NFOŚ-u teraz. Więc składać, no ale liczyć. Tak? Drugie narzędzie, które jest, to jest racjonalna gospodarka odpadami. Tam w działaniu drugim też są środki na instalację recyklingu, o dziwo nie szkła, nie wiedzieć dlaczego, zapomnieli po przecinku napisać ci, co pisali ten program. No ale bioodpadów tak, to jest trochę mniej korzystne finansowanie, ponieważ jest zgodne ze schematem pomocy regionalnej. Schemat pomocy regionalnej jest dosyć takim narzędziem fikuśnym trochę i każda gmina może liczyć na troszeczkę inny poziom wsparcia. Tym niemniej on jest dużo lepiej zamodelowany z punktu widzenia realiów rynkowych, bo dotacja jest mała, czyli ma formę zachęty, a nie dźwignięcia całego projektu. Jest duża część pożyczkowa, którą należy zwrócić, ale w dosyć preferencyjnych okresach czasu. I jest wkład własny, czyli promujemy inwestora, który inwestuje też swoje pieniądze, a jak ktoś inwestuje swoje pieniądze, to trzy razy obejrzy każdą złotówkę. Podczas gdy inwestując coś, co jest wszystkich, czyli nie jest niczyje, idziemy na złote klamki, wodotryski.
Ale tutaj chciałem powiedzieć jak gdyby jeszcze do Narodowego Funduszu. Chciałem też przypomnieć wszystkim osobom, że decyzja środowiskowa rok po umowie z Narodowym Funduszem dotyczy tylko tych, co mają miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Bo jeżeli nie macie Państwo miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, musicie dołączyć prawomocną decyzję lokalizacyjną, do której musimy mieć decyzję środowiskową. Więc to już jest, a powiem szczerze, że większość nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Drugim plusem tego projektu, programu Narodowego Funduszu jest to, że on nie tylko do samorządów jest skierowany, ale do wszystkich prywatnych również inwestorów, co jest też po raz pierwszy taka kwota, gdzie jest skierowana do prywatnych inwestorów, co też należy uważać za dobry kierunek. Natomiast czy Narodowy Fundusz powinien zwracać uwagę na mniejsze kompostownie za 5-10 milionów złotych? Nie wiem. Uważam, że powinniśmy patrzeć od dołu. Nie może być centralnego sterowania wydatkowania tych pieniędzy. Uważam, że to powinno być wsparcie dla dużych inwestycji, takie, które radykalnie przyczynią się w przypadku biogazowni, na przykład do wytworzenia tego biogazu czy docelowego, bo teraz nie możemy biometanu. Ale to jest ten, myślę, kierunek. Tak, te mniejsze inwestycje mają dofinansowanie 30%, te biogazownie, o którym mówimy w programie Narodowego Funduszu, możemy mówić o 50% i to jest jeden z lepszych w tej chwili kierunków. Fajnie, że dla prywatnych, fajnie, że dla samorządów. Na pewno kierujmy się w tym do Narodowego Funduszu.
Ja się zgadzam bardzo z tym, co padło, że bezzwrotne dotacje to jest de facto, to jest zły pomysł i nierejestrowanie w kosztach tego bieżących, ile naprawdę kosztuje dotacja, to krzywdzimy siebie, bo budujemy, bo w efekcie jest tak, że budujemy to, na co dają pieniądze, bez refleksji, czy długoterminowo to ma sens. I wkopujemy się w rozwiązania, które chwilę później wymagają jakiejś korekty, rozbudowy o kolejny parametr. Nie popieram dotacji. Pożyczki preferencyjne, które łatwo jest uzyskać, które dają stabilność przede wszystkim kosztów finansowych. To jest sensowne rozwiązanie, jeżeli chcemy wyłagodzić ten aspekt jakiś inflacyjny czy kosztów finansowych.
Znaczy, dla samorządów bardzo ciekawą ofertę ma w tej chwili PFR. Tak? PFR ma bardzo ciekawą ofertę finansowania. To jest finansowanie, do którego samorządy nie są przyzwyczajone, bo to jest finansowanie na zasadzie kapitałowej. Tak? Czyli PFR obejmuje udziały w podmiocie, który ma realizować przedsięwzięcie, wspiera ten podmiot finansowo w uzgodnionym umownie zakresie, a następnie jak ten projekt zaczyna się bankować, mówiąc językiem trochę bardziej branżowym, PFR z roku do roku wyprzedaje swój udział i ostatecznie się wycofuje. Czyli z jednej strony dajemy kapitał, ten kapitał nie jest darmowy, ale z drugiej strony promujemy inwestycje, które się będą dobrze bankowały, bo warunkiem jest wykup od PFR-u tych jego udziałów co roku 2-2,5% i tak dalej. To jest bardzo fajne narzędzie i wydaje mi się, że przede wszystkim przedsiębiorstwa samorządowe, które mają historię, stabilność, możliwość zabezpieczeń w postaci nieruchomości, mają naprawdę ciekawą możliwość, żeby tutaj skorzystać z takiego niestandardowego finansowania, ale w ślad za tym finansowaniem, i to jest może najważniejsze, idzie też wsparcie merytoryczne PFR-u w prowadzeniu tego projektu, więc jeżeli ktoś się czuje nie do końca pewnie w tych kwestiach finansowania, ale też w kwestiach biznesplanu, bo jakby PFR wspiera w tym, żeby ten projekt się bankował. Oni nie dadzą pieniędzy, które będą tylko kosztem. Oni dają pieniądze na coś, co z jednej złotówki zrobi 2 złote. W związku z czym wcale nie jest to sprzeczne z ideą samorządności, gdzie wszystko trzeba robić tylko pro publico bono. Nie, przedsiębiorstwo, jakiekolwiek by nie było, nie może pracować na stracie, musi generować zysk. Ten zysk powinien być racjonalny, a poziom tej racjonalności jest wypadkową naszej tabelki w Excelu. Tak? Nie każdy potrafi Excela obsłużyć, ale rekomenduję zdecydowanie to narzędzie, ponieważ tam się świeci na zielono, jak coś powinno się robić, a na czerwono, no jak się nie powinno czegoś robić, już ten kod kolorystyczny mówi ok, idziemy tą drogą albo nie idziemy tą drogą. Także zachęcałabym też do spojrzenia szerzej na te narzędzia finansowania, bo środków europejskich na razie nie ma i przed ostatnim kwartałem tego roku, a być może nawet pierwszym kwartałem przyszłego ich raczej nie będzie. To po pierwsze. Po drugie, nawet jak one się pojawią, to nie mamy wpływu na to, jak te nabory będą realizowane, które pójdą pierwsze, tak? Kiedy ta nasza nieszczęsna gospodarka odpadami się pojawi. Więc czekanie z założonymi rękami, tutaj czas ma znaczenie, tak? Czas ma znaczenie, trzeba też coś od siebie dać, żeby zyskać, bo jeżeli się nie zrobi właśnie decyzji lokalizacyjnej, decyzji środowiskowej, projektu technologicznego, koncepcji techniczno-technologicznej, jakiegoś szacunkowego kosztu, no to jak już będzie ten nabór i będziemy mieli 2 miesiące, to się nic nie zrobi. Czyli jakby wracając do podstaw, jeżeli realnie myślimy o inwestycji, to odpowiedzmy sobie na te pytania, które zadałam w prezentacji. Jeżeli na każde pytanie mamy odpowiedź, która ostatecznie prowadzi nas już do tego pytania najważniejszego z dzisiejszej konferencji, jaka technologia, to już jest super. No ale najpierw czy, gdzie, z kim i tak dalej, tak? Za ile? I wtedy na pewno trochę tych źródeł finansowania, jeżeli jeszcze dzisiaj ich nie ma, to za chwilę będą, tak? No i zdecydowanie kapitał prywatny, który uważam, że tutaj jest najlepszym partnerem z tych powodów handlowych, o których mówiłam. Biogazem trzeba będzie handlować, biogazownie powinny być szczytowe, więc też powinny być w systemie handlu, powinien być po prostu handlowiec, powinien być marketingowiec, powinny być te kompetencje pracowników, których w spółkach typowo komunalnych i samorządowych po prostu nie ma, bo samorządy nie są od tego, żeby wchodzić w rynek. Więc uważam, że urynkowienie tej branży jest absolutnie słusznym kierunkiem i przyniesie zdecydowanie lepsze efekty w postaci dobrej jakości produktu, dobrej ilości i sprawności produkcji biogazu i dalszej jego konwersji w zakresie danych możliwości, a także pozyskania substratu, który wygeneruje jakby te dwa produkty.
No nie dyskryminują przedsiębiorców komunalnych, bo oni też dużo wiedzą, mają bardzo duże doświadczenie. Współpracowałem z szeregiem osób, które mają naprawdę bardzo duże doświadczenie i te aspekty, nazwijmy to handlowo-marketingowe, też myślę, że w tym zakresie sobie doskonale radzą, pewne rzeczy wyprzedzając. Na pewno wybrać technologię to chyba nie jest mimo wszystko dzisiaj tym głównym naszym zadaniem, ponieważ najlepiej trzeba zagaić jak gdyby kwestię związaną z przetwarzaniem bioodpadów i zastanowieniem się, czy kompostownia, czy biogazownia. Natomiast jaka technologia, to długa droga jeszcze przed Państwem, szczegółowo do określenia przez różnych technologów, zwiedzenia instalacji, popatrzenie, jak to wygląda, bo ostatnio nawet odpady warszawskie kuchenne pojechały do Orlego Stawu, doskonale się tam nadały do przetworzenia w rozpaku i fajnie funkcjonuje na razie ten obiekt, dlatego ja zdania co do technologii nie zmieniam, ale tak jak powiedziałem na początku, wszystkie drogi, które się kończą sukcesem i te wszystkie technologie do nich, ale trzeba popatrzeć z punktu widzenia samorządu, do którego jest skierowane nasze spotkanie, pełnego zagospodarowania bioodpadów i mającego wpływ na to, co się potem z tym będzie działo.
Bardzo dziękuję. Powoli się zbliżamy do końca naszego dzisiejszego spotkania. Zanim jeszcze oddam głos naszym słuchaczom, bo mamy tutaj dwa pytania, czy też w zasadzie jedno pytanie, jeden komentarz. Serdecznie Państwa zaproszę na studia podyplomowe zarządzanie gospodarką odpadami, które prowadzimy na uczelni. Szkoła Główna Handlowa prowadzi te studia od lat. Na sali dzisiaj mamy dwoje nauczycieli, bo Hania też się zgodziła prowadzić wykłady na tych studiach. Ja też będę prowadził niektóre zajęcia. Miał być z nami też Piotr Szewczyk, który też prowadzi zajęcia na tych studiach podyplomowych, ale niestety został dzisiaj wezwany do pani Moskwy, do ministerstwa, więc nie mógł z nami być, ale na szczęście pan Andrzej Krzyków się zgodził go godnie zastąpić. Szanowni Państwo, pierwsze pytanie, takie bardzo ogólne, w zasadzie już żeśmy tego tematu dotknęli. Dlaczego do samorządów nadal nie dociera konieczność realizacji instalacji pozwalających na zagospodarowanie bioodpadów kuchennych?
Bo to nie musi być rola samorządów. Samorząd ma znaleźć sposób na to, jak to zrobić dobrze. I jak dla mnie to jest tak, że można szukać partnerów na zewnątrz. Nie trzeba koniecznie coś robić samemu. Ale prawda jest taka, że żyjemy w takim świecie, wszyscy mamy taki natłok obowiązków, że rzadko kto ma luksus patrzenia 10-15 lat do przodu. I samorządy działają w trybie gaszenia pożarów. Jak zaraz wszyscy zobaczą, że jak mam 300 tysięcy, gmina, która nie poddała recyklingowi 1000 ton odpadów, czyli powiedzmy gmina 20-tysięczna, jak potencjalnie ma rachunek w wysokości 300 tysięcy złotych za odwiosiu, za nieuzyskanie poziomów recyklingu w kolejnym roku, to wtedy dopiero zaczyna szukać rozwiązań.
Ja myślę, że pytanie jest zbyt generalne, bo wiele samorządów dostrzega konieczność i wdraża pewne narzędzia. Ze skutecznością tego wdrożenia jest różnie. Natomiast to, co Michał powiedział, takie słowo potencjalnie, ja jestem straszna, bo ja strasznie jestem drobiazgowa i słucham słów, a nie całość wypowiedzi również, ale straszna jestem. Potencjalna kara. Nie, to nie może być kara potencjalna. Jakby jeżeli będzie realna konsekwencja niespełnienia jakiejś normy, to dokładnie tak jak z mandatami, tak? Jeżeli to jest potencjalny mandat, to jedziemy 120 na 50. Jeżeli stracimy prawo jazdy na 3 miesiące, to już nigdy nie pojedziemy 120 na 50. I myślę, że ta nieuchronność stosowania prawa, nie nazywajmy tego batem, nie nazywajmy tego karą, nieuchronność stosowania i egzekucji prawa u nas jest jeszcze bardzo, bardzo ułomna. No wiemy, jak działają WIOŚ-y, nakładają tą karę, potem tam się dwa zdania napisze, jakiegoś planu naprawczego, potem zawieszają, potem umarzają, tak? Myślę, że tu jest jedna z przyczyn tego, że pomimo, że wiele samorządów ma tę świadomość, nie czuje presji, żeby wdrażać realne rozwiązania.
I długi proces inwestycyjny, bo to też jeszcze nie wiemy w pełnym zakresie. Dyskusje są, koncepcje najczęściej są, ale po koncepcji mamy decyzję środowiskową, rozmowy z mieszkańcami, potem różnego rodzaju pozwolenia. Czasami to trwa wiele, wiele lat, co nam nie ułatwia postępowania i podejmowania decyzji, zwłaszcza patrząc w kadencji jednego samorządu.
Właśnie to jest jeszcze problem, że tutaj niestety kadencyjność ma ogromne znaczenie. No, jesteśmy teraz w takim momencie przedkadencyjnym, gdzie wszczęcie postępowania o decyzję środowiskową dla biogazowni w danej gminie może skończyć się zmianą wójta czy burmistrza.
Tylko przed wyborami,
tylko z tego powodu. Więc tutaj faktycznie ja jestem absolutną zwolenniczką tego, żeby te decyzje środowiskowe były. Nie jestem zwolenniczką zwalniania z tych procedur. Natomiast jednak pewne formuły, w których one nie stygmatyzują wójta, burmistrza, prezydenta, mogłyby zostać też poprawione, żeby usprawnić proces inwestycyjny jako taki. Czyli na przykład, jeżeli jest miejscowy plan i ten miejscowy plan już miał strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko i w tym miejscowym planie już jest gospodarowanie odpadami, no to jakby co do zasady nie można oprotestować decyzji z racji na rodzaj przedsięwzięcia, tylko decyzja środowiskowa ma określić ramy tego konkretnego zakładu w tej konkretnej lokalizacji, ale już nie pytamy się 15 razy, czy aby na pewno tu, po to był miejscowy plan, tak?
I nie bójmy się o problemy zapachowe, tak naprawdę nam przede wszystkim przy instalacjach fermentacji, my chcemy jak najwięcej wyciągnąć tego biogazu, tak? Czyli tam się nie może nic dziać. Prawidłowa eksploatacja, na którą trzeba oczywiście zwrócić uwagę, naprawdę nie powoduje znaczących uciążliwości. Natomiast jeszcze chciałem zwrócić na jedną kwestię. Instytut Ochrony Środowiska opracował lukę inwestycyjną. W tej luce określiliśmy 1 do 2 milionów potrzeb inwestycyjnych w zakresie bioodpadów, bo tak naprawdę z punktu widzenia Polski możemy powiedzieć, że to jest świeży temat i mam nadzieję, że on się będzie bardzo dobrze rozwijał.
I jeszcze na zakończenie taki problem generalny, który zauważył jeden z naszych widzów. Problemem jest system pozyskiwania odpadów. Instalacje i odzysk surowców to jedno, ale procedury swoje. Proszę zobaczyć, co szykuje nam ROP i system kaucyjny. Zasadniczo w gospodarce odpadami dużym problemem jest jakość surowca, który te odpady stanowią dla procesów ich zagospodarowywania. Co można w tym zakresie zrobić, żebyśmy mieli większe szanse? Bo w różnych krajach różnie się do zbierania bioodpadów podchodzi. Włosi stosują kompostowalne torebki. W Szwecji robi się to do papierowych torebek. Są kraje, gdzie zaleca się robić to luzem. Francuzi chcą to mieszać. Co my moglibyśmy w Polsce zalecić dla naszej kultury społecznej, żeby stworzyć jakiś system, który byłby akceptowalny dla możliwie dużej grupy interesariuszy, bo no mamy 2,5 tysiąca gmin, każda z tych gmin teoretycznie może to zrobić troszeczkę inaczej.
I powinna robić to inaczej. I powinna robić to inaczej, dlatego że specyfiki polskich gmin są bardzo różne. Nie wyobrażam sobie zunifikowanego systemu w miejscowości, gdzie przeważa zabudowa wielorodzinna, z gminą, nawet taką, w jakiej ja mieszkam, 600 mieszkańców, znaczy wioska 600 mieszkańców, gdzie nie ma ani jednego budynku wielorodzinnego. Także zdecydowanie powinniśmy tutaj pozostawić przestrzeń. Jestem przeciwna nadregulacją, natomiast efekt mamy tam, gdzie ludzie widzą sprawczość swojego działania, czyli gdzie ludzie widzą sens w tym, co robią. Tak. Nawet dzisiaj, mimo że 20-30 lat trwa edukacja ekologiczna i my tłumaczymy tym ludziom, że śmieciarki są dwukomorowe, to oni tak myślą, że to jest wszystko mieszane i nie po to oni segregują śmieci. Tak? Czyli ta sprawczość w postaci drzwi otwartych na instalacji, przymuszenia tych ludzi i zacząć od urzędników. Który z urzędników miasta stołecznego Warszawy był na instalacji gospodarki odpadami, które są w Warszawie? Ich jest 5. Ja uważam, że każdy powinien obowiązkowo tam pojechać, tak? Bo jak zobaczy, to nie będzie głupot gadał, tak? Dzieci można zabrać, to jest fun dla dzieci, ale ja uważam, że trzeba zabrać dorosłych. Ja jestem już znowu, nie jestem przeciwniczką edukacji dzieci, ale dzieci są w edukacji formalnej i tak tę wiedzę mają w ramach programów wkładaną do głów. Natomiast powinni tę wiedzę dostać dorośli, samorządowcy, pracownicy służb miejskich. Oni powinni fizycznie być na tych instalacjach. Oni nie mają pojęcia, co to jest 10 tysięcy ton. Mhm. Nie mają pojęcia, co to jest 10 tysięcy ton.
Tak, to kto budzi przerażenie, nie? Jakby, o Boże, 10 tysięcy ton brzmi jak strasznie
dużo. Bo się boję, bo nie wiem, ale jak pojadę i zobaczę, i wezmę do ręki, i ja mu wcisnę to do ręki, tak, bo ja tak robię, to mówią, o kurczę, a czemu tu jest plastik? Ja mówię, no bo żeście tak zbierali, no jak tak zbieracie, to tak będziecie mieć, tak? I teraz budzi się dopiero w drugą stronę, tak? Ta świadomość urzędnika, który wtedy, a wielu z nich ma ogromną pasję i wiedzę, naprawdę, bo spotykamy urzędników wszyscy, którzy są pasjonatami jeży, dziupli, nie wiem czego tam jeszcze, lasów kieszonkowych i innych rzeczy i odpadów, tak jak my we troje. Gdzie można trafić na super ludzi, którzy powiedzą, ale nie, no gdybym ja to wcześniej wiedział, to ja bym to od razu inaczej zrobił. Tak? Czyli moim zdaniem brakuje wiedzy, naprawdę brakuje wiedzy w rozumieniu takim, żeby wziąć tych ludzi decyzyjnych, tych ludzi, którzy są lokalnymi celebrytami, tych ludzi, którzy kreują światopogląd w danej społeczności. Niech to będą strażacy, niech to będzie ksiądz, niech to będą nauczyciele, niech to będą urzędnicy miejscy, tak? I zabrać ich autobusem na dwie instalacje, pokazać im, kazać im dotknąć i powiedzieć: tak, tego nie możemy robić, panie i panowie. Nie?
Pełna zgoda, tylko musimy mieć system. Musimy wiedzieć, co chcemy i do tego dokładnie ten system zbiórki dostosować. Gdzieś nam ten worek biodegradowalny nie przeszkadza, gdzieś torba nam nie przeszkadza, gdzieś te zanieczyszczenia nam zawsze będą przeszkadzać, aczkolwiek z nimi sobie radzimy. Natomiast czy zbieramy to razem, czy osobno, jeżeli mamy fermentację mokrą, tak, zdecydujemy się na nią, zbierajmy oddzielnie odpady kuchenne od odpadów zielonych. Jeżeli mówimy o tym, że może być to fermentacja sucha, możemy to zbierać razem, oczywiście z wyjątkiem, jak ja to mówię, odpadów zielono-brązowych, czyli gałązek i innych tych elementów, które mogą być jako struktura kierowana. Ale najpierw my musimy mieć ten system swój, przemyśleć w naszej małej ojczyźnie, w naszym regionie, w naszym mieście, co chcemy i do tego dostosowujmy zbiórkę, a nie na odwrót, a broń Boże, jeszcze nie mówmy o tym, że ma być to centralny przepis, który nam mówi, czy mamy zbierać w porządku, jak to było, pomarańczowo-zielonym, czy tam tak kolorystykę dobieraną odpowiednie, czy coś takiego. Tak.
Ja bym powiedział bardziej ogólnie, że my zrobiliśmy dużo rzeczy nie tak. To znaczy, myśmy wybrali ścieżkę powtarzania błędów Unii Europejskiej. Hierarchia gospodarowania odpadami mówi o tym, że po pierwsze odpadów miało być jak najmniej, a każdy rząd, każdy minister wydaje pieniądze przede wszystkim na instalacje i nie szuka rozwiązań, które są nowe, innowacyjne, które tak naprawdę byłyby spójne z tym priorytetem hierarchii gospodarowania odpadami, czyli zmniejszania ilości odpadów. I to jest taka rzecz, na którą ja niesłychanie boleję. I my cały czas mamy czas. Ale za 15 lat dostaniemy wytyczne z Unii Europejskiej, że w zasadzie, to wiecie co, odpadów ma być po prostu mniej. I albo na poziomie ministerialnym jakby od góry przyjdzie taka intencja, że zastanawiajmy się, jak to zrobić, jak systemowo sprawić, żeby opłacało się nie wytwarzać odpadów nam, albo za 15 lat znowu dostaniemy dotację z Unii Europejskiej, żebyśmy kupili rozwiązania z Niemiec, Francji, na robienie tych rzeczy.
Zobacz, jakie już, ja rozmawiam z dwoma, trzema samorządami i jednocześnie firmami, które tam obsługują tereny zielone. Ta zmiana mentalna, mniej kosimy trawników, tak? Trochę wpije do tego zapobiegania wytwarzaniu, jednocześnie wejścia w trend tak, trzymania zieleni troszeczkę wyższej niż pole golfowe. No to z drugiej strony mamy lokalnych przedsiębiorców, którzy nabudowali swoje firmy w oparciu o kosiarki i pilarki. I te samorządy mówią, przychodzą do nas z płaczem wykonawcy, że czemu w tym roku nie ma przetargów, tak? Albo że gdzieś będzie koszt społeczny i musimy tak. Ten koszt dźwignąć. Nie?
Ale musimy robić rzeczy, które mają sens długoterminowo, tak. A nie rzeczy, które dzisiaj się opłacają, bo kogoś boli. I jakby ja tego kierunku chcę. I masz rację, że gdzieś będzie koszt społeczny związany z tym, że ktoś, kto się dostosował do takich krótkowzrocznych celów, tego zaboli. Ale kogoś, kto robi rzeczy długoterminowo dobrze, takie postawy powinniśmy premiować. I dla mnie jest tak, że jak mówię o ministerstwie, bo oni mają wpływ fundamentalny dla mnie, bo my jako ludzie cały czas jesteśmy na takim etapie, że robimy te rzeczy, które nam się opłacają. Dzisiaj jako mieszkańcy nie mamy żadnej motywacji do tego, żeby zmniejszać ilość odpadów. A bardzo tego potrzebujemy. I sam system kaucyjny to jest za mało, żeby zmniejszać ilość odpadów. To jest jakiś elemencik, ale my naprawdę musimy szukać innych rozwiązań niż te, które podsuwa nam Unia Europejska, bo Unia Europejska przez 30 lat funkcjonowania tych systemów, które tam są, nie zmniejsza ilości odpadów, które wytwarza per capita. A tam musimy się znaleźć. Ja cały czas widzę szansę na to, żebyśmy my wyprzedzili w końcu w czymś Unię Europejską i inspirowali świat, jak tylko zaczniemy sprawiać, że nam, mieszkańcom, zacznie się opłacać niewytwarzanie odpadów. I z tym chciałbym wszystkich zostawić.
Niektórzy mają motywację, żeby zmniejszyć ilość odpadów. Jest to grupa z tak zwanych zero waste'owców. Mamy w kraju już kilkadziesiąt tysięcy, kilkanaście tysięcy osób na grupie dyskusyjnej, którzy poznają te metody. Niestety nie ma bodźców finansowych do tego. Ja osobiście też miałem w swoim życiu taki epizod, że nie wytwarzałem odpadów biologicznych, dlatego że wszystkie zjadały moje zwierzęta, które hodowałem w domu. Miałem taki etap, że hodowałem egzotyczną muchę Hermetia illucens, która po prostu jest smakoszem wszystkiego, co gnije. I miałem taką koncepcję, żeby to...
Ale co z tymi muchami, Marek? Zasada zachowania masy, nie?
Wszystkie muchy zostały zjedzone przez drób mojego kolegi, a ja jadłem jaja od tych kur. Także są możliwości, ja jestem pasjonatem takich właśnie niekonwencjonalnych, innowacyjnych metod. Zresztą tę moją historię opisał portal Money.pl swego czasu.
W Belgii na przykład, mój mąż jest Belgiem, więc ten kraj znam też jakby jako moją drugą ojczyznę, ale nie tylko ten, no ja dużo podróżuję i dużo po świecie i zawsze patrzę na śmietniki, jak my wszyscy. Był taki program, że w mniejszych miejscowościach promowali wspólne kurniki, czyli dawali kury za darmo tym ludziom, budowali taki większy kurnik na zapleczu jakiegoś bloczku mieszkalnego i wszystkie odpady organiczne te kury zeżarły, w nagrodę zniosły jajka. To było tam w granicach 5-8 kur, tak? I to się super sprawdza, tak? Są parki miejskie, gdzie są zwierzęta w tych parkach miejskich takie pancerne, kozy, indyki, tam takie pancerne zwierzęta, nie jakieś tam fiubziu. I można odłożyć swoje odpady zielone na bok, czy tam suchy chleb i z dziećmi na spacer wyjść do tego parku i nakarmić te zwierzęta, tak? I to jest na bieżąco, to można zobaczyć na żywo te wdrożenia, które są ekstremalnie niekonwencjonalne, ale uważam, że w wielu miejscach naprawdę by się przyjęły. Naprawdę. To jest super sprawa.
Stwierdzam, że to zmniejszamy mianownik sobie do poziomu recyklingu. Czegoś,
tak, 100%. Tak, jakbyśmy... tak, ale zmniejszamy też 100%. Tak, zmniejszamy też 100%, więc jak 100%, to dokładnie to samo, co z przydomowymi kompostownikami. Zmniejszamy mianownik, ale zmniejsza nam się 100%. Więc jeżeli idziemy trybem tego, że mamy nie mieć, że nasze 100% ma nie być 350, tylko 250, tak jest. To mamy tę przestrzeń, tylko trzeba wyjść ze schematu. Nie będę tutaj stygmatyzować, czy unijnego, czy niemieckiego, czy szwedzkiego. Chodzi o to, żeby wygenerować takie pomysły, które przyniosą efekt. Tak.
I wtedy też możemy się przestać zastanawiać, co jeszcze potrzebujemy wybudować, tylko bardziej zastanawiać, ile mamy jak dzisiaj mocy i jak użyć tego, co mamy, a nie budować nowe, bo...
Kupujcie kury, ja mam. Tak. Kura jest niewymagająca.
Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę, gościom za przybycie i podzielenie się ze swoją bardzo specjalistyczną i potrzebną nam wszystkim wiedzą. Zapraszam Państwa oczywiście na każdy kolejny webinar dla samorządowców, a także do kontaktu z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii, które wykona dla Was ekspertyzy, jeżeli będziecie mieć takie potrzeby. Na dzisiaj to już będzie wszystko. Do zobaczenia.
Dziękujemy.